Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 18 Zualkida 1447 roku po Hidżri, albo też Sexto Die Mai, Anno Domini, Bismillesimo, Vicesimo Sexto. Proszę Państwa, zachęcam tutaj do subskrybowania, komentowania, udostępniania, jak najwięcej oglądań w tej godzinie od 13 do 14, bo wtedy YouTube decyduje o tym, czy promować, czy nie promować ten odcinek. Dziękuję Państwu za wspieranie na Patronite i na wszystkie inne sposoby. Przypominam widzom na Patronite, że macie Państwo dostęp do odcinka specjalnego o humusie, tak? Macie jak robić humus, tak? W warunkach bliskowschodnich, więc proszę sobie zajrzeć na konto na Patronite, tam ten dostęp jest, a dzisiaj pojawi się drugi odcinek o humusie. Znaczy on już jest wgrany, tylko go muszę po prostu Państwu udostępnić. W gronie patronów witam Rafała Janie, Martę Walewską, Jacka Komorskiego, Katarzynę Roman, Bielu i Natalię Mingę. Przypominam też, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. No i teraz mamy reklamę. Otóż jeśli szukają Państwo większej kontroli nad dokumentami i procesami w dobie KSeF, warto zwrócić uwagę na to rozwiązanie. System Neon od Connecto to webowe narzędzie do elektronicznego obiegu dokumentów, które łączy m.in. KSeF, CRM, projekty i zarządzanie zespołem w jednym miejscu. Warto sprawdzić ten system osobiście i umówić się na bezpłatną konsultację, a link do niej znajdziecie Państwo w opisie odcinka. I mamy drugą reklamę. Otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, pisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie najpierw o epickiej klęsce, epickiej furii Trumpa. Dlaczego tak się stało? Na czym ta klęska polega? I co się w zasadzie dzieje w tej chwili wokół całego tej wojny, która już nie jest wojną, ale nie jest pokojem, ale jest blokadą, ale nie jest blokadą. Po drugie opowiemy sobie, proszę Państwa, trochę o reakcjach rynku. Ja tutaj Państwu przytoczę trochę danych, bo rynki też reagują na to, co się dzieje. Generalnie ropa idzie w dół, rynki idą w górę. To znaczy rynki uważają, te komunikaty uważają za pozytywne, że po prostu nie będzie powrotu do wojny w sensie kinetycznym. Opowiem Państwu bardzo ciekawą rzecz na temat nowej roli Japonii, szczególnie po wizycie premier Japonii w Australii, o tym, że Japonia w tej chwili przebudowuje swoją, można powiedzieć, rolę regionalną w bardzo ciekawym kierunku. W jakim, to zaraz będziecie Państwo mogli posłuchać. W kolejnej kwestii to jest sprawa ropy z Wenezueli. Jak Państwo pamiętacie, kraj miał być ropą, miodem i mlekiem płynący, jak tylko Amerykanie będą sprzedawali wenezuelską ropę. Po pierwsze, nie wiadomo, komu sprzedają, po drugie, nie wiadomo za ile i po trzecie, nie wiadomo, co się dzieje z tymi pieniędzmi. Jak na razie jedyne dane, które zostały upublicznione, że za 300 milionów dolarów zostało przeznaczone na podniesienie płacy minimalnej i nic więcej. Mamy, proszę Państwa, więc co tam się z tym dzieje, kulisy tego opowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Kolejna sprawa to jest Modi wygrywa Indie. Otóż opowiemy sobie o tym, no, o wielkim zwycięstwie w Bengalu Zachodnim Modiego, również o tym, że tak naprawdę, patrząc się na te wybory lokalne i na całe Indie, no, Modi, krótko mówiąc, zaorał opozycję, tak? Modi wygrywa, tutaj partia, no, system indyjski zmierza do systemu jednopartyjnego, w tej chwili dystansuje zasadniczo wszystkich rywali. Kolejny temat to są chińskie silniki irańskich dronów, o tym, jak te produkty podwójnego przeznaczenia już oficjalnie, otwartym niejako kanałem, są eksportowane do Iranu i do Rosji. Ciekawostką jest to, że te najbardziej znane silniki L550 to są silniki, jak się okazuje, niemieckie, a właściwie to są zaprojektowane w Niemczech przez chińską firmę i eksportowane z Chin już po całym świecie do każdego, kto chce sobie zbudować własnego drona. Kolejna sprawa to jest Trump, który znowu oskarżył i zaatakował papieża, co spowoduje, że tym ciekawsza będzie ta wizyta Rubio w Watykanie. Może Trump zażąda dla siebie po prostu kapelusza kardynalskiego i tak się rozwiąże konflikt. Kolejny problem to jest, kolejna sprawa to jest MSZ Iranu w Chinach, minister spraw zagranicznych Iranu w Chinach. Otóż Arakci spotyka się dzisiaj, notabene, niestety nie wiemy jeszcze do końca, co tam jeszcze więcej w tej wizycie jest, ale opowiemy sobie też o poprzedniej, bo był również w Moskwie i to się składa bardzo ciekawie w jedną całość, bo Trump leci do Pekinu, teraz jest Arakci wcześniej, po Trumpie przylatuje podobno Putin. Putin będzie podobno w Chinach, także dzieje się tam bardzo w tych Chinach ciekawie. Wszystkie drogi prowadzą do gabinetu Xi Jinpinga tak naprawdę. No i proszę Państwa, w części edukacyjnej opowiemy sobie dzisiaj o kałaszach. o kałaszach. To jest fascynujący naród, który zamieszkuje Pakistan, żywy relikt po prostu przeszłości. Także warto sobie o tym posłuchać. Proszę Państwa, będziemy teraz mówić, punkt pierwszy, idziemy jak burza, o epickiej porażce, epickiej furii Trumpa. Od razu wiem, wszystkim purystom językowym wiem, że w języku polskim to ma inne trochę znaczenie niż w angielskim, ale dobrze brzmi. Więc krótko mówiąc, Państwa, miesiąc temu weszło w życie zawieszenie broni w wojnie z Iranem. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że to już jest miesiąc. I wtedy prezydent Trump jasno stwierdził, że jeśli Irańczycy nie zakończą swojego programu nuklearnego ani nie otworzą ponownie ciśniny Ormus, to bombowce wrócą w powietrze. Mówił, że jeśli nie będzie porozumienia, walki zostaną wznowione, no twierdząc, że jest to tylko przerwa. Natomiast według sekretarza stanu Marco Rubio wojna faktycznie zakończyła się w pewnym momencie po wejściu w życie zawieszenia broni, a przynajmniej tak powiedział wczoraj na konferencji prasowej dziennikarzom. Powiedział, operacja epicka furia została zakończona. Jak Państwo pamiętacie, oczywiście to wszyscy nazywali ją Frankenstein fury, prawda, ze względu na to, dlaczego się ta wojna zaczęła. Państwo wiecie. Natomiast przyznam od razu Państwu, że moim zdaniem jedynym sposobem na to, żeby teraz przykryć wizerunkowo czymś, czy odwrócić uwagę opinii publicznej od klęski tej operacji, no trzeba byłoby chyba znowu odgrzać akta Frankensteina, nie ma innego wyjścia. W każdym razie tutaj Rubio powiedział, że wysiłki mające na celu ponowne otwarcie cieśniny są w całości operacją obronną i co więcej jeszcze dodał humanitarną, która doprowadziłaby do bezpośredniej wymiany ognia z Irańczykami tylko w przypadku, gdyby okręty amerykańskie znalazły się pod ostrzałem. No więc znalazły się. Potem we wtorek, czyli cały czas wczoraj, Trump ogłosił, że wstrzymuje nawet te działania, czyli te działania polegające na przeprowadzaniu statków przez cieśninę, które doprowadziły, jak to stwierdzono w Stanach, do uwolnienia zaledwie kilku statków. Otóż, Państwa, no więc dziennikarze pytają i nie dostają odpowiedzi, a w zasadzie to jakie to statki? No bo one mają pewnie jakieś nazwy, te, które przepłynęły i można je znaleźć na Marine Tracker, który nie pokazuje żadnych statków. Więc jeżeli jakieś były, to dlaczego się tego wstydzić? No to jest wielki przecież sukces, udało się dwa statki przeprowadzić. Teraz się już mówi, że kilka, natomiast no, z tych informacji, które są poza tą bańką propagandową amerykańską, wynika, że przepłynęły owszem, ale dwie korwety amerykańskie, zresztą ciężko się ostrzeliwując i będąc ostrzeliwanymi różnymi tam dronami, rakietami i co tam jeszcze fabryka nie wyprodukowała w Iranie, tak? Więc i zdaje się po tej próbie stwierdzono, że no a poza tym Iran, choć twierdzi, że tego nie zrobił, to odpalił przynajmniej kilkanaście rakiet i sporo dronów, które wypuścił na Fujairę i chociaż przyznam, że znowu druga strona mówi, że to nie oni, prawda, że to kosmici zaatakowali tą Fujairę, a w ogóle to te rafinerie wściekle są łatwopalne, bo tam, wiecie Państwo, gorąco, klimat, tak? Ludzie palą papierosy, prawda, co jest bardzo niezdrowe, zresztą widać po tym, jak się taka rafineria, no, admirał nie dopałkow, tylko w wersji bliskowschodniej. No więc, krótko mówiąc, teraz Trump stwierdził, że też te działania wstrzymuje, czyli to konfrontacyjne, czyli odblokowywanie siłą tejże zatoki, czyli ciśniny Ormus, ze względu na to, że jest ogromny postęp w porozumieniu z Iranem. No więc ani Pakistańczycy, ani Irańczycy nie potwierdzają jakichkolwiek ogromnych postępów porozumienia z Iranem. Natomiast utrzymał jednak amerykańską blokadę. Tą blokadę, blokady, blokady. No, proszę Państwa, już złośliwi mówią, że to są wszystkie te komunikaty, to jest po prostu, oni siedzą przy monitorze cen ropy, no są ceny ropy versus giełda. I patrzą się tak, jak dają komunikat, że będą się przebijali siłą i jeszcze na dodatek Iran odpowiada, prawda, i to też całkiem sporym ostrzałem, to ropa idzie w górę, giełda w dół. Jak tylko powiedzą, że to już tego nie będą robić więcej, to znowu mamy ropa w dół, giełda w górę, prawda, i tak dalej. To tak wszystko wygląda, jakby oni, tak jak proszę Państwa, w mechanizmie tak zwanego węża w tunelu, prawda, gdzie trzeba, jest pewien tunel i trzeba w nim utrzymać pewien kurs, to tak samo wygląda, jakby oni tak patrzyli się, nie, to już teraz ten dochodzi do tego górnej granicy, prawda, wyznaczonej gdzieś tam sobie abstrakcyjnie, to trzeba coś powiedzieć, żeby to jednak spadło. Więc krótko mówiąc, zawieszenie przez Trumpa działań mających na celu wyprowadzenie statku z cieśniny przeczy deklarowanemu stanowisku administracji, że niedopuszczalne jest, żeby Iran blokował ten szlak wodny i tylko Stany Zjednoczone mają możliwość jego ponownego otwarcia. Tak na marginesie, z ostatnich informacji wynika, że znowu Trump zwrócił się do Chin i Rosji, żeby odblokowywały teraz cieśninę Ormus. Nie wiadomo czemu, bo przecież powiedział, że marynarki wojennej już zupełnie nie ma irańskiej, nie ma już min, co ciekawsze, a armia też została zniszczona, wczoraj została zniszczona, przynajmniej wczoraj podał taki komunikat, więc w zasadzie, wiecie Państwo, no tutaj trudno jest to poważnie komentować, no jak mi się, to, bo Państwo pytacie się mnie w komentarzach, kto strzela, no to no, przypomnijmy komisarza Rybę, tak, z Killera, no człowiek strzela, proszę Pana, człowiek, a Pan Bóg kulę nosi, tak? No więc krótko mówiąc, według deklaracji Rubio cele wojny zostały osiągnięte, pomimo tego, że ewidentnie tak nie jest. W sumie w ciągu 38 dni bombardowań Stany Zjednoczone zaatakowały około 13 tysięcy celów. Natomiast co było celem? Czy celem była brygada pancerna, czy pojedynczy traktor w jednostce wojskowej? Tego nie wiadomo. Co więcej, samo niszczenie tych celów nie było żadnym z deklarowanych celów. Warto powiedzieć, że 28 lutego Trump powiedział w nagranym zresztą wcześniej filmie, że ma 5 głównych celów. Pierwszym to miało być zapewnienie, że Iran nigdy nie będzie mógł posiadać broni jądrowej. Potem powiedział, że zostaną zniszczone irańskie pociski balistyczne i ich wyrzutnie, zatopiona flota. Notabene on to ogłosił po tym, kiedy już zatopił. Zakończenie wsparcia dla grup terrorystycznych, a wreszcie stworzenie warunków, w których naród irański będzie mógł obalić swój rząd. No więc tak, jeśli chodzi o irańskie pociski balistyczne i ich wyrzutnie, to według danych wywiadu amerykańskiego, czyli własnych amerykańskich danych, a przynajmniej tych, które zostały ujawnione, no co najmniej 60% wyrzutni i rakiet w Iranie pozostaje i ma się dobrze. Jeśli nie więcej. Znaczy, trzeba pamiętajmy, że to mówi strona walcząca, prawda, która też jest zainteresowana pewną propagandą sukcesu. Jeśli chodzi o zatopienie floty, flota została, te duże okręty zostały zatopione jeszcze zanim Trump ogłosił, że to jest celem wojny. Natomiast cały czas ta flota tych, czy flotylle tych motorówek i lekkich łodzi torpedowych, no mają się nieźle, chyba że to jakby jakiś trzeci aktor tam się włączył, nie wiem, na przykład Inuici, albo Huti, albo jeszcze jakiś inny nacja, może piraci z Somalii, no bo ktoś atakuje intensywnie, proszę Państwa. W sumie zostało zaatakowane, zdaje mi się, 4 statki handlowe, z tego 2 się zapaliły i płoną chyba do tej pory. W związku z tym powstaje pytanie, kto to je zaatakował, no bo może się same zaatakowały. Więc a propos floty, jeżeli chodzi o zakończenie wsparcia dla grup takich jak Humus i Jabollah, no to ono cały czas jest bardzo mocne i co więcej, ta koordynacja z Jabollahem jest moim zdaniem chyba najsilniejsza od czasu wojny syryjskiej, znaczy tego, kiedy to Sulejmani, prawda, namówił Jabollah, żeby pojechał do Syrii walczyć po stronie Bashara al-Assada. No więc jeśli chodzi o Humus, to Humus ma się dobrze, odmówił rozbrojenia się. Na razie nie ma nikt pomysłu, jak go rozbroić ręcznie. No i jeśli chodzi o tą rewolucję, która miała radośnie wybuchnąć w związku z tamtokrajowymi amerykańskimi bombardowaniami, to jakoś ludność miast irańskich z entuzjazmem nie wychodzi na ulicę, prosząc o jeszcze. Tym bardziej, że jeszcze w międzyczasie Trump przyznał oficjalnie przecież, że też dostarczano broń dla tych, którzy walczyli z reżimem, co no, eliminuje tutaj określenie cywile. No, cywil to jest osoba nieuzbrojona, która nie bierze broni do ręki i nie walczy czy z wrogiem wewnętrznym, czy zewnętrznym. Jeżeli ma tą broń, to na pewno przestaje być cywilem. Co do tego nie ma wątpliwości, prawo międzynarodowe to zresztą rozstrzyga. To inną kwestią jest tylko, czy jest pod ochroną konwencji międzynarodowych, czy też nie. Więc czy jest uznany za powstańców po prostu, ale na pewno nie cywilów. No więc Trump wycofał się w ogóle z rozmów o zmianie władz kraju, sugerując w pewnym momencie, że, zapomnijmy, że on twierdzi teraz, że nigdy nie nawoływał do zmiany reżimu. W innych momentach zaczął twierdzić, że zmiana reżimu już nastąpiła, No bo jest nowy najwyższy przywódca i inni urzędnicy. No więc jest to zmiana oczywiście personalna, nikt nie traktuje tego jako zmiany reżimu. Chyba że zmianą reżimu jest też w Stanach Zjednoczonych, są wybory uzupełniające gdzieś tam w Indianie na przykład. Co więcej, tutaj zarówno Trump, jak i Rubio mają wiele powodów, żeby twierdzić, że epicka furia zakończyła się w niedalekiej przeszłości, ponieważ kongres zażądał głosowania nad przedłużeniem zgody na wojnę. W związku z tym teraz Rubio i Trump nie mogą wznawiać działań wojennych, bo jeżeli wznowią działania wojenne, to znowu kongres zażąda, że jednak jest w swoich prawach. Jeżeli chodzi, no bo chodzi oczywiście o ten 60-dniowy termin, po którym wojna musi zostać, prezydent ma prawo wysłać armię na wojnę, ale po 60 dniach musi to zostać zatwierdzone przez kongres. Kongres właśnie, miał on wystąpić do kongresu, to dokładnie 1 maja, bo do 1 maja powinien dostać zgodę kongresu, więc Trump stwierdził, że żadnej wojny nie ma, bo jest rozejm, a jak jest rozejm, to nie ma wojny. I że się to wszystko zakończyło. Co więcej, już Trump opóźnił swoją podróż do Chin, żeby upewnić się, że wojna się skończyła i że Stany Zjednoczone odniosły zwycięstwo, a cieśnina jest otwarta. No więc przyszłość jest, znaczy ta podróż jest zaplanowana na przyszłą środę. W związku z tym teoretycznie powstaje pytanie, jak on do tej przyszłej środy ogłosi zwycięstwo i otwarcie cieśniny Ormuz. Chyba że po prostu powie, że już zwyciężył, bo pokonał wszystko i wszystkich. Cieśnina jest otwarta w zasadzie, no, trzeba tam Iranowi zapłacić i tak dalej. I generalnie no, osiągnął pełny sukces i pełne zwycięstwo. No bo musi coś ogłosić. Znaczy, generalnie ta wizyta Xi Jinpinga jest dla niego strasznie niewygodna o tyle, bo jeżeli będzie ona się odbywała w warunkach wojennych, to co usłyszy od Xi Jinpinga, to konieczność rozstrzygania sporów bez użycia siły i konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego oraz prawie na pewno pojawią się komentarze, że super, że Stany Zjednoczone walczą o odblokowanie cieśniny Ormuz, tyle tylko, że przypomnijmy, że ona była odblokowana przed wojną. I Iran wcale nie żądał żadnych opłat jeszcze przed wojną, tak? Oraz nie atakował żadnych statków przed wojną, z którą wywołały, jakby nie było, Stany Zjednoczone, bo nikt więcej. O czym też się zapomina, bo to jest ta operacja obronna. No więc w innych przemówieniach właśnie teraz Trumpa, też właśnie a propos jego języka, to powiedział, że nasz kraj teraz kwitnie pomimo faktu, że jesteśmy, jak to nazywam, w mini wojnie. No teraz jest nowe określenie mini wojna. No w innych przemówieniach on przeplatał słowo wojna takimi różnymi łagodnymi określeniami, mówił, to jest wycieczka, powiedział, że jest objazd na przykład, tak jakby to była weekendowa wyprawa. To oczywiście jest, dlaczego, no to jest, po pierwsze jest to informacja dla kongresmenów, żeby przypadkiem któryś z nich go nie złapał za słowo i nie stwierdził, że jednak to jest wojna, a w związku z tym Trump złamał ustawę i to już jest poważny zarzut, bo no co prawda Trumpowi nic nie zrobił, ale każda inna osoba, która bierze udział w związku z tym w łamaniu, znaczy w prawa, które jest prawem federalnym, popełnia ciężkie przestępstwo. A w związku z tym to też kongresmeni, też republikańscy wiedzą, że to będzie dużym ciężarem dla innych członków administracji, którzy nie mają immunitetu. Więc krótko mówiąc, przed ostatnie 9 tygodni amerykańska potęga militarna i perspektywa wznowienia wojny była dźwignią, którą Trump celebrował co chwila, prawda, jako siłę napędową negocjacji. Na to twierdził zresztą, że nikt nic tak nie skupia uwagi Irańczyków jak perspektywa dalszych zniszczeń. Oczywiście stanowisko irańskie jest zupełnie inne, ale tutaj po tej stronie jak gdyby barykady nikt nie zwraca uwagi, co mówią Irańczycy, prawda, tylko co mówi Trump. Hexet powiedział, że nowy wysiłek militarny mający na celu przeprowadzenie statków handlowych przez cieśninę należy rozumieć jako całkowite odrębne przedsięwzięcie i tymczasową akcję obronną. Natomiast kampania bombardowań, pomimo tego, że była bardzo destrukcyjna na pewno dla przemysłu irańskiego i dla infrastruktury oraz dla ludności cywilnej, nie zmieniła przede wszystkim żadnego z fundamentalnych stanowisk Iranu, a co więcej, raczej je nawet utwardziła. Gdybyśmy porównali, proszę Państwa, bo Al Jazeera zrobiła takie porównanie, no właśnie to jest porównanie. Ona zaczęła publikować jakby elementy propozycji irańskiej, które wyglądają na niesamowicie no, konstruktywne, ale okazuje się, Iran twierdzi, że tak, owszem, one są bardzo konstruktywne, tyle tylko, że to są propozycje, które oni składali przed wojną. Wtedy, kiedy właśnie Trump odwołał Rubio i Witkowa, twierdząc, że mają zakończyć negocjacje z Irańczykami w Genewie, bo tamci nie przedstawiają żadnej propozycji. No więc te propozycje teraz prawdopodobnie będą przyjęte i o nich Trump mówi, że są takie super. Tyle tylko, że są sprzed wojny i nie wiadomo, prawdopodobnie już Irańczycy nie będą tak skłonni, żeby je przy nich stanąć. Trzeba pamiętać, że to jest tak, że reżim się rzeczywiście zmienił, ale na pewno na mniej ugodowy niż był poprzednio. Co więcej, frustracja Trumpa jest zresztą wyraźna po tym, jak Korpus Strażników Rewolucji uszczelnił cieśninę, zablokował tankowce i statki towarowe. Trump jeszcze zapowiadał ataki na elektrownie. No, Irańczycy powiedzieli, też ogłosili listę elektrowni, które zniszczą. No i co do ich zdolności, jeżeli 60% potencjału rakietowego zachowali, to bez żadnego problemu zniszczą oczywiście te elektrownie, co wyłączy nam prąd na całym, na pewno w Emiratach Arabskich, tak? W Arabii Saudyjskiej może być różnie. W Arabii Saudyjskiej, proszę Państwa, może być różnie ze względu na to, że na tam jakąś mediację chińską, która się pojawiła. Nie znamy żadnych szczegółów, ale jest informacja, że Arabia Saudyjska zabiegała za pośrednictwem Chin, żeby Iran nie atakował jednak królestwa, a jeżeli już, to trzeba pamiętać, że na terenie królestwa formalnie nie ma baz amerykańskich, natomiast amerykańskie samoloty sobie tam czasem międzylądują. Trump w niedzielę ogłosił nową operację, czyli po tym, jak epicka furia zakończyła się epicką klęską, to teraz nowa operacja mająca na celu przeprowadzenie statków przez cieśninę, szlakiem notabene, w którym twierdzi, że nie ma min. Więc statki irańskie, siły irańskie ostrzelały statki, pociski zostały podobno przechwycone przez siły amerykańskie, natomiast twierdził, że w sumie od czasu wejścia w życie zawieszenia broni Iran zaatakował siły amerykańskie ponad 10 razy, ale ataki te były poniżej progu wznowienia poważnych działań bojowych, to powiedział wczoraj Dan Kane. Więc było pytanie oczywiście o statki, które to są statki, więc tutaj nikt nie chciał odpowiedzieć na to pytanie. Kane dodał, że określenie tego progu było decyzją polityczną, co oznaczało, że była to decyzja Trumpa. No, kilka godzin później był naciskany dalej, żeby powiedzieć, gdzie i kto umieścił ten próg wyzwalania, jak gdyby jednak powrotu do działań wojennych. Powiedział reporterom, dowiecie się, bo dam wam znać. Powiedział o Irańczykach, oni wiedzą, co robić, oni wiedzą, czego nie robić. Koniec cytatu. No więc Hexet powiedział wczoraj, bo to trzeba pamiętać, proszę Państwa, że też już trzeba znaczniki dodawać do tego, co mówi administracja, bo ona naprawdę mówi sprzeczne rzeczy kilka razy dziennie, co zresztą sugeruje, to najbardziej sugeruje, jak bardzo tam się posypała pewna narracja i jak bardzo oni nie wiedzą, co robić z tym dalej. Więc Hexet powiedział, że nowy wysiłek militarny mający na celu przeprowadzanie statków handlowych przez cieśninę jest to zupełnie odrębne przedsięwzięcie, tymczasowa akcja obronna, powiedział nie szukamy walki, ale oczywiście jeszcze kilka dni wcześniej mówił o tym, apelował o maksymalnej sile rażenia, no i oczywiście o tym, że tam druga strona nie posiada już niczego, czym mogłaby strzelać. Przypomniał, że amerykańskie okręty wojenne zestrzeliły pociski manewrujące i drony, które Iran wystrzelił w kierunku okrętów i statków handlowych. Śmigłowce Apache zatopiły 6 irańskich łodzi motorowych, które zagroziły tym statkom. Tutaj Rubio powiedział, że te, które zostały zaatakowane, leżą na dnie morza razem z resztą irańskiej marynarki wojennej. Koniec cytatu. No więc administracja w tej chwili przeszła od deklaracji, natomiast Iran twierdzi, że trafiono oprócz ich łodzi jeszcze 2 statki handlowe, które płynęły z Omanu do Iranu akurat. Administracja przeszła od deklaracji, że ataki militarne zmienią irańskich przywódców, do stwierdzenia, że w rzeczywistości cięcia gospodarcze załatwią sprawę. Rubio powiedział, że Stany Zjednoczone odcinają teraz dochody, które otrzymują to, co pozostało z ich kruchej do gospodarki. No więc to trudno powiedzieć, co jeszcze zostałoby zrobione, bo pamiętajmy, że Iran znajduje się od 8 lat pod ścisłymi i ciężkimi sankcjami, włącznie z sankcjami wtórnymi, co zresztą było pierwszym powodem do niezadowolenia Europejczyków jeszcze za poprzedniej kadencji Trumpa. I za czasów Bidena nie złagodzono tych sankcji. W związku z tym, co więcej, działania, które mogą podejmować jeszcze Amerykanie, no dotyczą tylko i wyłącznie sfery dolarowej. Natomiast po pierwsze mamy informację, to żeście Państwo wiedzieli, że jest szeroko otwarta granica z Pakistanem i tam po prostu ten handel, no właśnie dzięki również temu, że jest no nie ma już handlu przez porty irańskie, ale podobno przez port Gwadar, prawda, irańskie towary sobie mogą dalej jeździć, co prawda akurat nie ropa, ale wszystko inne i w drugą stronę tak samo granicą lądową. Więc co więcej, tak samo handel wygląda przez Morze Kaspijskie z Rosją. Na innych granicach nie wiadomo, czy nie wiem na przykład, co się dzieje na granicy tureckiej, no ale to Turcy też nic o tym nie piszą, więc dopóki nie napiszą, nie będziemy wiedzieć, bo raczej tam reporterów na samą granicę nie dopuszczą. W każdym razie to dławienie gospodarcze, a i dławienie gospodarcze, proszę Państwa, jeżeli polega na odcinaniu transakcji dolarowych, no to trzeba pamiętać, że z większością dotychczasowych kontrahentów, szczególnie chińskich, rozliczają się w juanach przez banki chińskie, które takie banki chińskie, które nie mają żadnego powiązania z zagranicą. W związku z tym nakładanie nawet na nich sankcji amerykańskich nic im nie robi, bo one się rozliczają tylko lokalnie, regionalnie, tylko w juanach, więc na juana Amerykanie nie mają wpływu. Rubio nazwał również Irańczyków piratami. Powiedział, nie można dopuścić do sytuacji, w której cieśniny są zamknięte dla wszystkich, a oni czerpią korzyści z piractwa. To niemożliwe. Powiedział, że tylko Stany Zjednoczone mają możliwość otwarcia cieśniny Ormus jako przysługę dla świata. Świat nie prosił Stanów jak na razie o to, chociaż państwa Zatoki, a na pewno Emiraty Arabskie mogły o to prosić. Powiedział, szczerze mówiąc, tylko my możemy to zrobić, jeśli żyjemy w świecie, w którym państwo zbójeckie, taki jak irański reżim, może rościć sobie prawo do kontroli nad międzynarodowym szlakiem żeglugowym jako nowej normy. Wkrótce zobaczymy to na wielu szlakach żeglugowych na całym świecie. Co do tego nie ma wątpliwości, tak? Jeżeli coś takiego się pojawi nam, że będą opłaty, no są opłaty za przepłynięcie przez Bosfor i Dardanele, to też, żebyście Państwo wiedzieli, Turcja normalnie je pobiera i nikt nie ma z tym problemu. Natomiast jeżeli stanie się to samo z Ormuzem, no to Dania mogłaby wrócić do pobierania myta, prawda, przez sund, prawda, tam Kattegat, Skagerrak. I to jest po pierwsze, a po drugie, no mamy jeszcze cieśninę Malakka. Bo Bab el-Mandeb do zamknięcia jest trudna, ale cieśninę Malakka na pewno mogłaby być takim kolejnym miejscem, gdzie ktoś mógłby wpaść na pomysł, żeby sprzedawać bilety. I to by rzeczywiście podrożyło całkowicie ten handel międzynarodowy. Natomiast no, po tej deklaracji Rubio, Trump znowu zwraca się do Chin i Rosji, żeby to one odblokowały cieśninę. Także, Państwa, reasumując, wygląda to w ten sposób, że ta cała operacja, tak jak zresztą Państwu mówiłem od początku, jak Państwo sięgniecie do odcinków jeszcze sprzed samej wojny, gdzie ja mówiłem o wojnie, o scenariuszach i mówiłem zresztą o tym, że najtrudniejszym scenariuszem to jest ten scenariusz, który wybrał Trump, że jest najmniej rozsądny, ponieważ nie da się zmienić, a to było deklarowane jako podstawa tej wojny, to była zmiana reżimu w Iranie. To, że mu Yahu Natan coś takiego nagadał, prawda, no to wiemy o tym, prawda, i wie o tym cały świat, włącznie z państwem położonym tam, gdzie chce i nic się z tym nie kryje, że po prostu dał się namówić jak... No nie, ale nie można powiedzieć, że to jest człowiek niemądry, bo w sumie trzy razy zrobił ten test na to, że nie jest tego, więc to, proszę Państwa, tam trzeba wskazać, odróżnić mrówkę od słonia, więc to nie każdy potrafi, proszę Państwa, taka mrówka też potrafi tak słoniowato wyglądać. A już nie mówiąc o tym, że mogą być też takie małe słoniki, prawda, które sobie tam gdzieś sobie takie kokopiec będą robiły i znosiły jakieś ziarenka. Więc wszystko jest możliwe. Natomiast generalnie dał się namówić Yahu Natanowi. I z punktu widzenia państwa położonego tam, gdzie chce, ta wojna jest wielkim sukcesem. Co prawda ona nie zakończyła się tak, jak sobie chyba wszyscy tam życzyli. Nie zakończyła się inwazją lądową, nie zakończyła się całkowitym zlikwidowaniem potencjału wojskowego Iranu i tak dalej. Ale z całą pewnością Iran jest w tej chwili bardzo mocno poobijany po tej wojnie. Będzie też zmuszony do sobie też zrewidowania trochę swojej polityki prawdopodobnie wobec Rosji i Chin. Bo on starał się do tej pory prowadzić tę politykę jednak dość suwerennie, natomiast no teraz pewnie nie będzie miał wyjścia i prawdopodobnie też będzie dużo bardziej agresywnie, jakby będzie się starał przebudować swój arsenał rakietowy tak, żeby za kolejnym razem czy przy kolejnej edycji wojny, bo to jest tak naprawdę, proszę Państwa, to co się wydarza w tej chwili, to jest pauza w wojnie, tak? To jest pauza na rok, może na pół roku. I ta wojna zostanie pewnie wznowiona. Natomiast Iran na pewno w tej chwili jest państwem dużo bardziej agresywnym, dużo bardziej asertywnym niż był i dużo mniej skłonnym do różnego rodzaju ustępstw wiedząc, że te ustępstwa nie prowadzą do niczego, a tylko do osłabienia własnej pozycji. Czyli krótko mówiąc, jeżeli Trump chciał pchnąć Iran na drogę Kima, to być może mu się udało. Znaczy, zobaczymy jeszcze, jak Chamenei, o ile żyje, chociaż ja mam wątpliwości, nie na ile młody Chamenei będzie gotowy. No, Iran wypowiedział traktat o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej, w związku z tym teoretycznie może sobie zbudować już w tej chwili bombę. I nie sądzę, żeby Amerykanie byli w stanie go w jakikolwiek sposób powstrzymać, za wyjątkiem inwazji lądowej. Jeżeli zdecydują się wtedy, no to tak. To na pewno powstrzyma. Proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny. Nazwałem go sobie umownie ropa w dół, rynki w górę. No musimy powiedzieć o tym, jak reagują rynki na to, co się dzieje, a nawet są takie właśnie hipotezy, że być może to rynki rządzą tym, co mówi Trump, Rubio i tak dalej, a nie odwrotnie. Że jednak ci sponsorzy wielcy Trumpa i Wall Street jednak w dużej mierze, a nie tylko, bo ci potentaci naftowi, a i też powiedzmy sobie skutki gospodarcze, które są już i tak Trumpa notowane, a w kwestii gospodarczej szorują po betonie już i idą w dół, więc jeszcze dodatkowe uderzenia w gospodarkę amerykańską no są po prostu niepotrzebne, w związku z tym można odnieść wrażenie, że amerykańska właśnie administracja robi wszystko, żeby w pewnych ramach utrzymywać cały czas ten konflikt, żeby nie doprowadzić do wybuchu paniki, która mogłaby nam nagle właśnie załamać giełdę, prawda, czy też żeby ropa nie poszybowała nadmiernie w górę. No więc w tej chwili akcje osiągnęły rekordowy poziom, ropa naftowa spadła po tym, jak Trump zasygnalizował postępy w kierunku ostatecznego porozumienia z Iranem. Dodajmy, to są tylko słowa Trumpa znowu. Wskaźnik MSCI dla akcji azjatyckiej wzrósł o 2,3%, osiągając rekordowy poziom. Akcje technologiczne przewodziły wzrostom, dzięki również optymizmowi wokół sztucznej inteligencji. Indeks Korei Południowej, to jest KOSPI, to jest symbol inwestycji w AI, wzrósł o ponad 6%. Samsung zanotował wzrost o 15%, osiągając notabene wycenę 1 biliona dolarów. To jest druga azjatycka firma, która osiągnęła w ogóle ten poziom. Ceny ropy Brent spadło o 1,6%. Ja od razu zaznaczam, proszę Państwa, ja to podaję rano, w środę, w związku z tym po południu może być już inaczej. W każdym razie do około 108 dolarów za baryłkę, w związku ze spekulacjami, że te napięcia na Bliskim Wschodzie ustąpią, prawda, po tych komentarzach Trumpa. Czyli znowu Trump versus giełda, tak? I ciekaw, kto zarabia właśnie na tych spadkach. W innych krajach notabene jen wzrósł o ponad 1% do około 155 za dolara. Nagły wzrost wartości waluty sprawił, że tutaj właśnie jest obawy są powrotu japońskich władz na rynek po interwencji w zeszłym tygodniu. Dolar osłabił się względem wszystkich walut z grupy G10. Co więcej, tańsza ropa naftowa wzmocniła oczekiwania spadku inflacji i silniejszego wzrostu. Wskaźniki na Wall Street zamknęły się we wtorek na rekordowych poziomach. Między innymi AMD i SMC, też kontrakty terminowe na indeks Nasdaq, prawda, wzrosły o 0,7%. Akcje europejskie zyskały prawie na otwarciu 1%. No więc to oznacza, bo to jest tak, teraz no, ta premia za ryzyko geopolityczne spada. W związku z tym mamy perspektywę obniżenia kosztów energii, mniejszej niepewności, no bo gdyby mamy mniejszą niepewność, albo inaczej, mamy większą pewność, że wojna nie zostanie wznowiona, co poprawia perspektywy globalnego wzrostu, więc dlatego rosną akcje i giełdy. No tutaj jak wskazują specjaliści Bloomberga, bo za Bloombergiem Państwu to podaję, to tutaj wskazują tak, że wszelkie oznaki łagodzenia napięć, to cytuję jednego ze specjalistów na Bliskim Wschodzie, przyciągają inwestorów i z powrotem do branży, zwłaszcza podmioty z łańcucha dostaw Azji i rynków wschodzących. Tutaj jeszcze, co jeszcze mówią strategzy Bloomberga, twierdzą, że kurs dolara do jena jest w trendzie spadkowym, zeszłotygodniowy najniższy poziom na poziomie 155, to jest to punkt zwrotny dla traderów walutowych. Co jeszcze, no właśnie, Trump zapowiedział, że wstrzyma kierowane przez USA działania mające na celu pomoc statkom i twierdzi właśnie, że doszło do tego wielkiego postępu i powiedział, że amerykańska blokada jednak pozostaje w pełnej mocy. No więc nie jest jasne, o jakich postępach mówi Trump, nie podał szczegółów na temat ewentualnych negocjacji. Ja mówię to z perspektywy, proszę Państwa, już percepcji gospodarczej, tak? Percepcji rynku, czyli jak rynek rozumie Trumpa. W związku z tym, no, ale odnotowano, że jego komentarze stanowią gwałtowną zmianę w porównaniu z ostatnimi dniami, kiedy to wyrażając frustrację tempem rozmów, mówił, że wznowi bombardowania, że właśnie będzie siłą przebijał się przez cieśninę Ormus i tak dalej. No więc tutaj wskazują specjaliści, że ceny ropy mogą spadać w związku z łagodzeniem kryzysu, ale nadal to, co jest najważniejsze, to ograniczone bądź brak dostaw przez cieśninę Ormus, zmiana trasy unieruchomionych tankowców i ponowne oszacowanie ryzyka przez rynek ubezpieczeniowy i ponowne zwiększenie produkcji zajmie też trochę czasu, nawet gdyby się ta cieśnina odblokowała w jakiś cudowny sposób. Co jeszcze na rynku azjatyckim? Nic specjalnie ciekawego. W każdym razie no, wskazuje się, że odbicie na światowych giełdach po najniższych poziomach po wojnie z Iranem było niewielkie. Rynki są gotowe na szersze wzrosty, ale oczekują na kolejne wiadomości od Trumpa pewnie. Więc wskazuje się, że jest to połączenie zysków i wyraźnego przekonania firm co do kwestii właśnie AI-a dało inwestorom pewność siebie, by zignorować geopolityczne nagłówki. O tak to zostało mniej więcej skomentowane. Także mamy, proszę Państwa, generalnie ropa w dół, rynki w górę. Rynki podchodzą optymistycznie, uważają, że należy ignorować Trumpa, to jest oczywiste, ale przede wszystkim, że nie będzie wznowienia działań wojennych. Tak? Ja zresztą też tak uważam, że Trump oczywiście, proszę Państwa, ponieważ on nie ma żadnego pomysłu na to, jak z tego wszystkiego wyjść, to faktycznie może też sięgać do arsenału działań całkowicie nieracjonalnych. Tak? Czy jednego dnia mówić o pokoju, drugiego dnia zrzucić bombę, trzeciego dnia mówić, że to nie była żadna bomba, prawda? To była bomba humanitarna albo obronna. No w każdym razie, jakby moim zdaniem, nawet po tym ostrzale Emiratów, jeżeli nie zdecydował się na odwetowe bombardowania, co oczywiście delikatnie mówiąc denerwuje Emiraty, które uważają, że Amerykanie powinni tutaj na to odpowiedzieć. I nawet po tym ostrzelaniu amerykańskich statków, jeżeli to stwierdzono, że to nie jest pretekstem do wznowienia bombardowań, to znaczy, że Trump już, że tak powiem, położył kreskę na tej wojnie i teraz tylko szuka możliwości ucieczki. Tak? Jak uciec z tego konfliktu, ponosząc minimalne straty? Przypomnijmy, że konflikt ten miał przynieść wielkie zyski polityczne. No dobrze, Państwa, mamy teraz kolejny temat. Kolejny temat, Państwa, jest tematem ciekawym, trochę analitycznym. Otóż mamy w tej chwili, mieliśmy wizytę pani Takaichi w Australii i Wietnamie. Początkowo, jakby się Państwo czytali jeszcze w ubiegłym tygodniu, jak komentowano tą wizytę, to mówią, to rutynowa wizyta regionalna. No więc po tych wszystkich spotkaniach i po kontekście tych spotkań okazuje się, że ta podróż nie była rutynowa, że jest to ewidentnie krok Japonii w kierunku prezentowania się jako siły stabilizacji, ale również i siły generalnie w regionie, który jest no, wstrząsany z jednej strony coraz bardziej niestabilną polityką zagraniczną Trumpa, a z drugiej strony reakcjami NATO Chin, które no, należą do coraz bardziej asertywnych. Czyli krótko mówiąc, coraz silniej Chiny zaznaczają jak gdyby swój teren gospodarczo i politycznie, no, głównie właśnie odpowiedzi na różne agresywne działania Trumpa. No, ale to na tym wszystkim oczywiście cierpi region, tym bardziej, że na tej wojnie szczególnie. Generalnie to jest tak, że pod rządami Takaichi Japonia zobowiązała się przeznaczyć 10 miliardów dolarów na pomoc krajom Azji Południowo-Wschodniej, również w radzeniu sobie z rosnącymi cenami ropy naftowej. Zniosła też długoletnie ograniczenia dotyczące sprzedaży japońskiej broni za granicę i podwoiła wysiłki w zakresie tzw. dyplomacji wahadłowej. W sumie w tym tygodniu wysłano 10 czołowych urzędników za granicę, żeby argumentowali za wyborem Japonii jako partnera pierwszego wyboru w Azji. No więc tutaj Takaichi powiedziała w przemówieniu, Japonia będzie odgrywać jeszcze bardziej proaktywną rolę niż kiedykolwiek wcześniej w budowaniu porządku międzynarodowego opartego na wolności, otwartości, różnorodności, inkluzywności i rządach prawa. No trzeba pamiętać, że dla wielu krajów azjatyckich Japonia reprezentuje już obecnie stabilność i ciągłość, czyli coś, czego oczekiwano od Stanów Zjednoczonych i się nie doczekano. I Japonia, to już otwartym tekstem się mówi, że będzie spróbuje wypełnić próżnię przywódczą wobec właśnie wycofywania się Stanów Zjednoczonych. Co prawda do tej pory siła Japonii to była siła klasycznie miękka, Natomiast no, w coraz bardziej też pokazuje się właśnie w tej części twardej, prawda, czyli projekcji normalnej siły, tym sił zbrojnych. No właśnie chociażby przez możliwość współpracy, już pełnowymiarowej współpracy wojskowej, a szczególnie możliwości sprzedaży sprzętu wojskowego, zresztą bardzo podobno poszukiwanego. No Takaichi co prawda nie wymienia albo rzadko wymienia Chiny z nazwy, natomiast ewidentnie, jak twierdzą komentatorzy, ten niepokój w Azji i Australii bardzo był jej jest jej bardzo na rękę, ponieważ ona właśnie stara się pokazać jako przeciwwaga również Japonia do, czy też pewien, może nie gwarant bezpieczeństwa, ale na pewno sojusznik w dziedzinie bezpieczeństwa dla wszystkich krajów, które obawiają się Chin. Podczas wizyty Takaichi powoływała się na swojego mentora, prawda, czyli Shinzo Abego, który zresztą zginął, jak Państwo pamiętacie, w zamachu w 2022 roku. I podzielił się tam właśnie wtedy poglądem, że Japonia powinna odgrywać bardziej asertywną rolę na świecie. Została podobno bardzo ciepło przywitana przez Tolama, prawda, czyli przez przywódcę Wietnamu, który określił właśnie pana Abego mianem innych zresztą japońskich polityków, mianem wielkich przyjaciół Wietnamu. Powiedziała właśnie w Hanoi, że jej celem jest rozwijanie właśnie idei Abego o wolnym i otwartym Indo-Pacyfiku. Koncepcji zresztą, którą się uważa jako koncepcję przeciwstawiania się, prawda, Chinom, w tym, tym liniom kilku kresek. Stwierdziła też, że kraje o podobnych poglądach muszą zacieśniać współpracę w takich obszarach jak właśnie jak AI, metale ziem rzadkich i budowa infrastruktury, żeby uniknąć, jak to powiedziała ładnie, nadmiernej zależności od jednego kraju w zakresie dóbr krytycznych. No tu chodzi akurat tym razem o Chiny. Co więcej, no właśnie Takaichi, podobnie jak Abe, uznała za priorytet zniesienie pacyfistycznych ograniczeń Japonii. To właśnie złagodzenie przepisów eksportowych, czyli możliwość sprzedaży japońskiej produkcji i sprzedaży w związku z tym japońskiej broni za granicę. To ma pokazać wszystkim lokalnym graczom. Pamiętajmy, że tam akurat my mamy tylko jedną Rosję, prawda, w okolicach. Oni mają Rosję, Chiny i Koreę Północną. Japończycy w okolicach. W związku z tym to jest nieciekawe sąsiedztwo, nawet jak się jest wyspą. Więc minister obrony Japonii podczas wtorkowej wizyty na Filipinach ogłosił jedną z pierwszych umów zawartych w ramach nowych przepisów. Tokio pracuje nad dostarczeniem używanych okrętów wojennych na Filipiny. Japonia niedawno podpisała też wartą 6,5 miliarda dolarów umowy na dostawę okrętów wojennych do Australii. Co więcej, w Canberrze premier Albanese ogłosił, że Japonia przeprowadzi w Australii testy większej liczby broni oraz że oba kraje będą współpracować nad wzmocnieniem łańcuchów dostaw energii i kluczowych minerałów. Albanese powiedział, nasza przyjaźń nigdy nie była bliższa, w tych niepewnych czasach przyjaźnie liczą się bardziej niż kiedykolwiek. Takaichi oczywiście dała do zrozumienia, że chce również utrzymywać bliskie stosunki z USA, mówiąc, że w obliczu trudnej sytuacji międzynarodowej zacieśnienie współpracy z naszym wspólnym sojusznikiem USA jest niezbędne. No i generalnie no Japonia jest konsekwentnie uznawana za jeden z najbardziej zaufanych krajów w regionie. Takaichi ma bardzo wysokie poparcie w kraju i ma większość kwalifikowaną w parlamencie, czyli idealne warunki do rządzenia i do robienia różnych rzeczy wielkich. I jak widać, wymyśliła sobie, że tak będzie robiła. Co więcej, ma na pewno najsilniejszy mandat od czasów Abego. I teraz właśnie buduje i wykorzystuje ten mandat do budowania relacji ze swoimi odpowiednikami, które mają, Japonia ma nadzieję, że przetrwają te relacje, które teraz buduje lata. Natomiast no, pod względem, natomiast to, co jest problemem, wskazuje się, że właśnie no, Japonia staje się coraz silniejsza pod względem militarnym, ale też wskazuje się, że jest pod względem gospodarczym jest z Japonii nie najlepiej, prawda? I to jest jedyny problem, który w tej chwili jest sygnalizowany. Natomiast no, warto wiedzieć, proszę Państwa, że Japonia, to jest ewidentne, już stara się tutaj budować sojusz regionalny, prawda, w każdym razie przedstawiać siebie jako ewentualnego dobrego gwaranta istniejącego status quo, tak, istniejącego porządku rzeczy. No i proszę Państwa, mamy teraz bardzo ciekawy temat, bo dzisiaj prasa amerykańska akurat, w której to znalazłem tą informację, od razu powiem, dobrała się do sprawy Wenezueli. Jak Państwo pamiętacie, Wenezuela miała być krajem mlekiem, miodem płynącym, gdzie wielkie dochody z ropy naftowej kontrolowane przez Stany Zjednoczone i sprzedawane za pośrednictwem kolegi Trumpa, notabene jak się okazało później, no miały doprowadzić ten kraj, że będzie kufitu, prawda, a ludziom ma się żyć dostatnio. Otóż Wenezuela co miesiąc miała przedstawiać do Białego Domu budżety i informować jak gdyby o tym, na co są przeznaczane pieniądze ze sprawdzania, ze sprzedaży ropy naftowej. Co więcej, Stany Zjednoczone nawet poinformowały o zatrudnieniu audytorów do sprawdzania wpływów. No, nowa sojuszniczka Trumpa, natomiast szawistka oczywiście, czyli taka komunistka Delcy Rodriguez, powiedziała też, że opinia publiczna, bo tam przypomnijmy, władza się zmienił się tylko Maduro, natomiast władza się nie zmieniła w żaden sposób, ale teraz ta władza już się okazała, że jest okej, jak się zgodziła na oddanie Amerykanom ropy. Więc krótko mówiąc, Delcy Rodriguez powiedziała, że opinia publiczna będzie mogła śledzić każdy dolar wydany na ropę na nowej stronie internetowej. No więc tak, nie ma, to jest, ładnie zostało to określane, że nikt nie wie, podkreślam, nie, znaczy ci, co mają wiedzieć, to wiedzą, ale opinia publiczna nie wie, gdzie tak naprawdę trafiają pieniądze z ropy naftowej w Wenezueli i komu jest sprzedawana ta ropa naftowa, jak ona, co się z nią dalej dzieje. Otóż no, wskazuje się, że dekady, jak to ładnie powiedziano, no, dekady grabieży postawiły Wenezuelę w nieprzejrzystym i głęboko skorumpowanym przemysłem naftowym, z którym notabene Rodriguez jako szefowa gospodarki narodowej, jak była jeszcze tak, pełniła tą funkcję, to sobie nie poradziła. Każdych $2, podobno, które Wenezuela zarobiła na sprzedaży ropy naftowej na początku tej dekady, jeden był, że tak powiem, podprowadzony. I to pokazują już oficjalne dokumenty. Obecnie no, stawka jest jeszcze wyższa, prawda? Trump ogłosił, przypomnijmy, plan uwolnienia potencjału naftowego w Wenezueli dzięki $100 miliardom amerykańskich inwestycji. I tutaj no, przekonywał do tego koncerny naftowe, które to koncerny naftowe powiedziały, że w życiu tam nie pójdą. Znaczy te, które są, to są, natomiast no, tam nie ma ani żadnych gwarancji dla nich. Co więcej, część z tych jeszcze tych koncernów nadal procesuje się z Wenezuelą za nacjonalizację ich majątku. No w każdym razie dla Rodriguez zapewnienie Wenezuelczyków, że przemysł naftowy, fundamentalny element tożsamości narodowej kraju, przynosi korzyści wielu, prawda, no jest kluczowe dla wygrania wyborów prezydenckich, których notabene Stany Zjednoczone chcą zrobić w Wenezueli w przyszłym roku. Proszę zwrócić uwagę, ostatnio mieliśmy, proszę Państwa, o państwach zależnych i definicjach kolonii, więc możecie Państwo sobie posprawdzać i poprzykładać, czy Wenezuela pasuje do tego określenia, czy też nie. No więc podczas 13 rządów Maduro, wenezuelska państwowa spółka naftowa, czyli PDVSA, stała się tak naprawdę majątkiem osobistym jego rodziny, umożliwiając jego krewnym i znajomym, prawda, sprzedaż ropy po bardzo preferencyjnych warunkach do różnych dalszych odbiorców. To zresztą napędzało pracę aparatu rządzącego, zapewniając jego lojalność wobec Maduro. Natomiast te schematy handlu ropą przetrwały Maduro i podobno jest tak, że niektórzy beneficjenci nadal po cichu prowadzą interesy z PDVSą już za czasów Rodriguez, prawda? Czyli pod tą kontrolą niby amerykańską. Pojawiły się dotychczas nieujawnione dokumenty, które dały rzadki wgląd w skalę korupcji w ostatnich latach panowania Maduro. Też no, pokazanie, prawda, wpływu sankcji gospodarczych i tak dalej. Natomiast tutaj te dokumenty pokazują również kluczową rolę, jaką odegrał krewny Maduro, Carlos Malpica Flores, którego kilku wenezuelskich urzędników do spraw ropy naftowej określiła jako strażnika majątku rodziny Maduro. Więc to jest tak, że dokumenty z PDVSy pokazują, że firmy słupy kontrolowane przez Malpicę i innych biznesmenów bliskich Maduro wyeksportowały ropę naftową wartości $11 miliardów, nie płacąc nic państwowej spółce. To jest lata 2021-2022. To jest połowa wszystkich dochodów Wenezueli z ropy naftowej w ciągu tych 2 lat. Czyli pieniądze trafiły do prywatnych kieszeni, nie trafiły do spółki, więc nie trafiły do państwa, więc państwo nagle stało się biedne. No biedne, bo 50% dochodów zostało, że tak powiemy, przywłaszczone. Więc no ta oczywiście, to była nielegalna oczywiście sprzedaż. No i teraz od czasu odsunięcia Maduro i ustanowienia kontroli USA nad eksportem, Malpica stracił dostęp do sprzedaży ropy według osób bliskich branży, natomiast twierdzą one, że Malpica nadal czerpie zyski ze swoich firm, które zarządzają polami naftowymi i świadczą usługi dla PDVSy i transportują produkty naftowe lokalnie. Rząd Wenezueli się nie wypowiada, administracja Trumpa się nie wypowiada. No więc wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu, pan Kozak, poinformował Kongres w ubiegłym miesiącu, że rząd Stanów Zjednoczonych zatrudnił KPMG do przeprowadzenia audytu sprzedaży ropy naftowej, ale nie ma określonego terminu, kiedy ma to zrobić. Bank Centralny Wenezueli poinformował w zeszłym tygodniu, że niezależnie zatrudnił własną firmę audytorską bez podawania żadnych szczegółów. No więc jeśli chodzi o karierę tego Malpiki, to ona jest akurat mniej istotnym. No, on jest bratankiem pierwszej damy, prawda? No to jest z oszałamiającą karierą, prawda? Zarząd Wenezuelskiego Banku Rozwoju, prawda? Potem właśnie skarbnik kraju, potem szef finansów PDVSA i tak dalej. No w każdym razie dało to na pewno mu nieograniczony dostęp do bogactwa naftowego w Wenezueli. I natomiast w 2023 roku, na przykład podaje tutaj prasa amerykańska, firma fasadowa powiązana z Malpiką stała się drugim co do wielkości eksporterem wenezuelskiej ropy naftowej zaraz za Chevronem. Chevron właśnie wydobywał ropę naftową w Wenezueli od wielu lat, tak? Tutaj z kopii też dokumentów, które się pojawiły, wynika, że firma zarejestrowana w Chinach, prawda, fasadowa firma z Hangzhou, otrzymywała właśnie ropę od PDVSA na bardzo korzystnych, nietypowych warunkach, pomimo tego, że nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej, przynajmniej wcześniej. Mniej więcej jedną w 2022 roku dostała zgodę na sprzedaż około 1/10 całego eksportu kraju w zamian za przekazanie rządowi nieokreślonej kwoty w ramach tzw. pomocy humanitarnej, cokolwiek by to nie znaczyło. Więc to dzisiaj opisuje oczywiście też prasa. Natomiast w tej chwili wskazuje się, że kilku biznesmenów naftowych bliskich Maduro zostało zatrzymanych od czasów jego schwytania, natomiast żadnego z nich nie oskarżono publicznie przynajmniej o żadne przestępstwa finansowe. Natomiast ta strona internetowa, i to jest największa ciekawostka, otóż strona internetowa o nazwie Transparent Sovereignty, która została obiecana przez tą panią Rodriguez, która właśnie ma pokazywać te dochody z ropy naftowej i to, na co ona jest wydawana, ma jeden wpis. Otóż strona internetowa podaje, że w marcu rząd sprzedał olej opałowy o wartości 300 milionów dolarów, co posłużyło do podniesienia płacy minimalnej. Nie podano ani kto kupił ropę, ani za ile. No i na pewno sprzedaż w marcu za 300 milionów nie jest jedyną sprzedażą z Wenezueli. Także, proszę Państwa, miało być tak pięknie, a jest jakoś niepięknie. I nikt nie wie tak naprawdę, co się dzieje z wenezuelską ropą dalej. Kto ją sprzedaje, kto na niej zarabia i prawdopodobnie no, istnieje domniemanie pewne, że chyba państwo wenezuelskie nie. Jako takie. A w każdym razie transparentności tutaj na pewno się nie dopatrzymy. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat. Kolejny temat, przenosimy się teraz z Wenezueli do Indii. Ja już ten temat chciałem omówić z Państwem wczoraj, ale omówię dzisiaj, ponieważ jest to bardzo ważna zmiana w Indiach, tak? Żebyście Państwo wiedzieli, mamy wielkie zwycięstwo Modiego w wyborach stanowych, gdzie praktycznie zaniknęła nam konkurencja. To jest po raz pierwszy w swojej 46-letniej historii Indyjska Partia Ludowa, prawda, czyli BJP, premiera Narendry Modiego, wygrała w Bengalu Zachodnim. Jest to najważniejsze zwycięstwo tej partii BJP od 2014 roku, czyli od momentu, kiedy Modi po raz pierwszy doszedł do władzy. Wybory odbyły się w kwietniu w kilku terminach, jak Państwo wiecie, no tamte wybory do przeprowadzenia, pamiętacie Państwo, ile to tam u nas, prawda, tam cała Polska to jest tam jeden wiejski okręg wyborczy, jeśli chodzi o liczbę ludności, więc tam są oczywiście wielkie te wybory i trudne do przeprowadzenia. W każdym razie w kilku terminach było w Bengalu Zachodnim, ale też w trzech innych stanach Indii, czyli w Tamil Nadu, w Assamie i w Kerali oraz na terytorium federalnym Puducherry. I BJP utrzymała Assam na trzecią kadencję z rzędu. Koalicja, której jest częścią, powróciła do władzy również właśnie w tym Puducherry. I natomiast w południowym stanie, ja wymawiam z angielska, może jest jeszcze wymowa jakaś lokalna, indyjska, ale jej niestety nie znam. W południowym stanie Tamil Nadu pojawiła się notabene gwiazda filmowa, która tam aktor, prawda, taki bardzo popularny, który notabene stworzył formację polityczną nową i przełamał dominację dwóch głównych partii w tym stanie i jest gotów objąć urząd premiera. W Kerali rząd komunistów przegrał ze swoim tradycyjnym rywalem, czyli koalicją kierowaną przez Indyjski Kongres Narodowy. No, to jest zresztą typowy cykl wyborczy w tym stanie, który oznacza też, że po raz pierwszy od 50 lat lewica nie kontroluje żadnego stanu w Indiach. To też ciekawostka. No, Bengal to jest, proszę Państwa, warto powiedzieć o tym zachodnim Bengalu. Otóż Bengal jest to miejsce, w którym rozpoczęła się w ogóle historia indyjskiego kolonializmu po bitwie pod Plassey w XVIII wieku, kiedy to brytyjska kompania wschodnioindyjska pokonała nawaba Bengalu, przekształcając się z firmy handlowej tak naprawdę w oręż brytyjskiego imperializmu w Azji Południowej. 150 lat później, w 1905 roku, Brytyjczycy dokonali podziału Bengalu. To zresztą, proszę Państwa, stary numer Brytyjczyków. Oddzielono muzułmańskie regiony wschodnie od zachodnich, gdzie większość stanowili Hindusi. Notabene Lord Curzon, znacie Państwo od linii Curzona, to jest właśnie ten sam Curzon, ówczesny brytyjski wicekról, stworzył wzór, w którym właśnie tożsamość religijna ma być nanoszona na terytorium, a następnie mobilizowana politycznie. Podział Bengalu został unieważniony w 1911 roku, no ale zapoczątkował on nową świadomość polityczną w regionie, która między innymi się pojawiła nam jako ruch antykolonialny. Też, no właśnie, również o tym zabarwieniu nacjonalistycznym. Między innymi właśnie tutaj taki pan, który się nazywał Shyama Prasad Mukherjee, on założył partię Bharatiya Jan Sangh. To jest partia, która jest poprzednikiem BJP, czyli tego właśnie BJP, które jest BJP Modiego. To jest tak, zresztą on założył tą partię w 1951 roku, żeby właśnie promować kulturowo zjednoczone Indie. On się właśnie sprzeciwiał między innymi specjalnemu statutowi Kaszmiru po uzyskaniu właśnie niepodległości w 1947 roku. No więc krótko mówiąc, Modi właśnie spełnił to Mukherjee'ego marzenie, rezygnując z częściowej autonomii po objęciu władzy w 2019 roku na drugą kadencję. No więc pomimo historii podziałów religijnych, Bengal po odzyskaniu niepodległości miał bardzo złożoną trajektorię polityczną. W 1977 roku wybrano w Bengalu rząd komunistów, którzy utrzymywali się u władzy przez 34 lata z rzędu. Dopiero w 2011 roku przegrali, prawda, kongres Trinamul. Centrowa partia obaliła ich rządy. Wygrała wybory z nimi, tak? Notabene w stanie panował również względny spokój w tym właśnie najbardziej burzliwym okresie historii współczesnych Indii. Przypomnijmy, że w 1984 roku po zabójstwie Indiry Gandhi przez sikhijskich ochroniarzy w Indiach wybuchły wielkie zamieszki antysikhijskie. W New Delhi samym do Jerozolimy lub gdzie indziej odeszło 3000 Sikhów. W Bengalu Zachodnim natomiast nic się nie wydarzyło, albo panował względny spokój. Potem znowu doszło w 1992 roku do zburzenia meczetu z czasów jeszcze Mogołów, Uttar Pradesh, właśnie przez radykałów pod wodzą Modiego i znowu, i to też ogólnokrajowe zamieszki niezwykle krwawe i znowu tutaj w zachodnim Bengalu spokój, tak? W sumie w Bengalu Zachodnim mieszka 100 milionów ludzi, 27% to są muzułmanie. Więc BJP, bazując na połączeniu nastrojów antyurzędniczych, to zresztą są w każdym kraju, one występują, prawda, również wśród urzędników. Natomiast właśnie połączenie tych nastrojów antyurzędniczych plus retoryka antymuzułmańska spowodowała, że BJP zdobyło 207 miejsc w 294-osobowym zgromadzeniu. Władza TMC została zredukowana do 80 posłów. No więc to jest niezwykły wzrost dla partii. Tutaj Modi napisał Lotos rozkwit w Bengalu Zachodnim. Powiedział też, że to jest to historyczne zwycięstwo, które pozostanie niezapomniane i obiecał politykę dobrego rządzenia. No więc tutaj natomiast zrobiono jedną rzecz, to znaczy oskarżono, że od 2014 roku rząd jest oskarżany o kradzież głosów, oszustwa, manipulacje. Ostatnio zrobiono rewizję spisów wyborców, co pozbawiło głosu prawie 3 miliony ludzi w Bengalu Zachodnim. Szczególnie właśnie uderzyło to w tych rejonach właśnie, gdzie mieszkali muzułmanie, gdzie oni właśnie stanowią wysoki odsetek populacji i mogli wpłynąć na wynik wyborów. No w sumie to jest 2,7 głosów, to jest w sumie prawie 5% głosów oddanych w Bengalu Zachodnim, w którym przewaga BJP nad TMC wynosiła wcześniej około 5%. No więc właśnie zawsze powstaje pytanie, czy te dwa, jakby te 3 miliony osób prawie mogły głosować, jak to wpłynęłoby na wynik. Nikt oczywiście już w tej chwili na to nie odpowie. Natomiast no, historyczne zwycięstwo BJP w Bengalu Zachodnim wpisuje się w strategię właśnie wyborczą znaną. BJP słynie głównie z podsycania nastrojów antymuzułmańskich. Pamiętajmy, że muzułmanie, prawda, są jeszcze, to jest pewna zaszłość, no, ale to są określani, prawda, jako najeźdźcy, prawda, ci, którzy narzucali pewne rozwiązania i religijne, prawda, i kulturowe Indiom. No, taki nastrój jest mniej więcej budowany. Zresztą Modi nazywał właśnie tych muzułmanów, którzy w Bengalu Zachodnim mieszkają, bangladeskimi infiltratorami. Jednocześnie właśnie wzywał do konsolidacji hinduizmu w celu wypędzenia, tu cytuję Modiego, nielegalnych imigrantów ze stanu, prawda? Więc czyli mniej więcej w ten sposób to było budowane. No rządy na przykład, jeżeli chodzi o teraz, ponieważ tam jest no, bardzo rozbudowany, podobno, ja nie byłem tam w życiu, więc to tylko z opisu mogę Państwu opowiedzieć, ale podobno jest tam bardzo rozbudowany na przykład przemysł, że tak powiem, konsumpcyjno-spożywczy. Są tam tysiące straganów, gdzie sprzedaje się różne potrawy na ulicach. Natomiast rząd próbował, ponieważ rząd no, jest, to są hinduiści, w związku z tym próbują promować wegetarianizm i generalnie zakaz sprzedaży mięsa, w tym wołowiny. Więc wyjątki mają być tylko ryby, prawda, które nie są jakby nie są kontrowersyjne. Natomiast jeżeli chodzi o wołowinę, no to wiadomo, że dla hinduistów jak najbardziej jest to kontrowersyjne. W związku z tym no Modi właśnie powiedział coś takiego: nasz dwuskładnikowy rząd, on powiedział dwusilnikowy, zapewni równe szanse i poszanowanie dla wszystkich grup społecznych, napisał Modi, no co sugeruje, że jednak, no bo tu jest istnieje obawa, prawda, czy przypadkiem Modi właśnie nie przykręci śruby, jeżeli chodzi o tą promocję wegetarianizmu i jakieś zakazy żywieniowe, co nie chodzi tylko o to, prawda, że będzie można zjeść wyłącznie steka z tofu, ale istotniejsza w tym wszystkim jest to, że po prostu jest to podstawą życia, prawda, czyli działalności gospodarczej po prostu milionów ludzi. No tu mówimy, proszę Państwa, w dużych liczbach, to nie są setki tysięcy, to są za każdym razem miliony. Co jeszcze można powiedzieć? Jeżeli chodzi o Assam, no to zresztą to Assam sobie pominiemy. W każdym razie to, żebyście Państwo wiedzieli jeszcze jedną rzecz, BJP jest nazywany maszyną wyborczą. W sumie ma łączny dochód w wysokości prawie 700 milionów dolarów. Kongres Narodowy natomiast ma 96 milionów dolarów, w związku z tym widać, kto wygrywa, kto ma pieniądze, to wygrywa. Zresztą mówi się o tym, że w tej chwili ściganie się z BJP, to przypomina właśnie przez Kongres Narodowy. Abstrahując od tego, że no, kongres, prawda, gdzie kluczową postacią jest kolejny Gandhi, wbrew pozorom czasy Gandhiego no, kojarzą się raczej oczywiście z dekolonizacją, ale również z biedą. Krótko mówiąc, no teraz Indie, prawda, jako potęga gospodarcza, polityczna i tak dalej, no Gandhi się nie sprzedaje, prawda, tak jakby można było powiedzieć, ale też no, używa się określenia wyścigu między Ferrari i rowerem. I ta właśnie, no w tej chwili maszyna przyniosła jeden z najważniejszych wyników niedawnej historii wyborczej Indii. To wzmacnia pozycję Modiego w połowie jego trzeciej kadencji. No i oczywiście wskazuje się też na to, że Indie zmierzają do monopolu jednej partii w ten sposób i do systemu autorytarnego. Znaczy autorytaryzm zarzuca się Modiemu, który no ale z drugiej strony pokazał, że potrafi sprawnie zbudować partię i rzucił wyzwanie partiom, które tradycyjnie od wielu lat dominowały w różnych stanach, z sukcesem jak się okazuje. Także, proszę Państwa, mamy zmianę w Indiach, Bengal Zachodni w rękach Modiego i generalnie przeorana scena polityczna. Partia Modiego ewidentnie zdystansowała wszystkie inne partie opozycyjne, zarówno w Stanach poszczególnych, jak i na poziomie, powiedzmy, ogólnokrajowym. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat. Kolejny temat to jest temat ciekawy, uniwersalny, mogliśmy go omówić dzisiaj, możemy jutro. Natomiast no, to jest o tyle ciekawostka, ponieważ zaczęto śledzić bardzo uważnie niektóre przynajmniej firmy chińskie, które produkują te tak zwane towary podwójnego przeznaczenia. No, przede wszystkim Chiny nadal dostarczają drony do Iranu i do Rosji, a właściwie to nie tyle drony, co komponenty do dronów. To są firmy, wysyłają towary podwójnego zastosowania, przede wszystkim takie jak silniki, akumulatory. Wskazano na przykład, że tutaj Stany Zjednoczone na przykład zakazały sprzedaży silników znanych też jako Limbach L550 Iranowi i Rosji, ponieważ to są kluczowe silniki dla irańskiego drona Shahid 136, no, który znamy jako Gerań 2, prawda? Czyli pod inną nazwą i z trochę inną konstrukcją, który lata nam nad Ukrainą. Otóż tutaj nawet ta firma, która jedna właśnie z firm zamieściła na stronie produktu właśnie zdjęcie drona w stylu Shahida obok hasła innowacyjne rozwiązania w zakresie silników lotniczych. No więc to jest tak, że otwarty marketing jeszcze w czasie wojny przez taką firmę, to jest akurat firma, nazywa się Victory Technology, możecie Państwo sobie ją wyszukać sami. W każdym razie no to frustruje oczywiście Amerykanów, którzy próbują blokować te zdolności, ale jak się okazuje, to się nie udaje. Tym bardziej trzeba pamiętać, proszę Państwa, że ciągle mówimy o tych amerykańskich sankcjach, ale amerykańskie sankcje dotyczą firm, które rozliczają się i mają jakieś interesy no, w Stanach Zjednoczonych chociażby albo gdzieś tam dalej na świecie. Natomiast jeżeli to jest firma, która sprzedaje na rynek lokalny plus na rynki na przykład właśnie irański i rosyjski, to rozlicza jeszcze to na przykład w juanach, no to w zasadzie może sobie jakby no, darować, znaczy może sobie ważyć wszystkie tego typu groźby dotyczące sankcji. No, według danych chińskich służb celnych, chińskie firmy wysyłają do Rosji i Iranu setki kontenerów wypełnionych takimi towarami. Na listach przewozowych znajdują się między innymi silniki, układy scalone, światło, wody, żyroskopy. Tutaj bardzo często chińscy eksporterzy błędnie oznaczali niektóre przesyłki, żeby właśnie omijać sankcje, ale to już się tym teraz przestali po prostu przejmować, więc to już jest otwartym tekstem napisane, co jest tam wysyłane. Czy to tak na marginesie, jeżeli dobrze pamiętam, to jak Ukraińcy rozebrali na czynniki pierwsze tam jakąś rakietę i drona, to się okazało, że tam jest najwięcej komponentów jest akurat amerykańskich, a nie chińskich, ale to już jest to Stany Zjednoczone jakby i chyba na drugim miejscu europejskich. Natomiast no, Stany Zjednoczone, już to niedobra mówić o tym, więc tego typu informacje są pomijane. Natomiast drony są proste w obsłudze, jednorazowe, zbudowane niemal wyłącznie z powszechnie dostępnych części, i które bardzo łatwo trafiają do handlu międzynarodowego i nie da się go po prostu kontrolować. No więc tutaj jest tak, że Shahidy to są główne irańskie drony, też szturmowe. Jest to dron, który jest w stanie pokonać dystans 1600 km z głowicą wybuchową. Jego produkcję szacuje się oczywiście, zaznaczam szacuje, że około 20 tysięcy dolarów kosztuje, co czyni go zdecydowaną konkurencją dla jakichkolwiek pocisków manewrujących. Co więcej, drony okazały się skuteczne w pokonywaniu lub omijaniu obrony przeciwlotniczej, atakowaniu celów. Stany Zjednoczone notabene niedawno opracowały własną kopię, bardzo podobną wizualnie, więc teraz już nie wiadomo, czyj dron tak naprawdę w co uderza. Do momentu, dopóki ktoś się nie przyzna albo się go pewnie nie rozkręci, tych części. Wczesne wersje Shahida były wyposażone w mikroelektronikę i serwomotory umożliwiające precyzyjne sterowanie oraz inne kluczowe części produkowane w Stanach i w Europie, to już też wiadomo. Natomiast właśnie te europejskie i amerykańskie części były przekierowane za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów do sprzedawców detalicznych w Chinach kontynentalnych albo w Hongkongu, a oni później już to przesyłali do Iranu albo też Rosji. W 2024 roku Departament Skarbu nałożył sankcje na sieć firm przykrywek właśnie z Hongkongu, która była dostawcą dla Teheranu. Rok później zupełnie nowa sieć firm z Hongkongu służyła jako przykrywka dla dalszej działalności, co doprowadziło do kolejnej sankcji i tak dalej. W każdym razie no, wskazuje się, że Chińczycy przymykają oko na ten przepływ, mimo że jego rola była wielokrotnie ujawniana. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdziło, że konsekwentnie egzekwuje ograniczenia eksportu produktów podwójnego zastosowania zgodnie z własnymi przepisami, regulacjami oraz zobowiązaniami międzynarodowymi. A krótko mówiąc, Chiny nie uznają sankcji amerykańskich, prawda? W związku z tym zgodnie z ich własnymi przepisami, regulacjami oraz zobowiązaniami międzynarodowymi ten handel jest legalny, tak? Krótko mówiąc. No więc ostatnio rosyjskie i irańskie programy dronów pozyskują coraz większej części bezpośrednio z Chin. Tutaj taka brytyjska firma, która zajmuje się badaniem handlu bronią, poinformowała o zauważalnym wzroście wykorzystania właśnie komponentów produkowanych przez chińskich producentów w dronach typu Shahid. Natomiast ukraińska armia dokonała rozbiórek rosyjskich dronów, tych kwadrokopterów, no, które właśnie ujawniły dużą liczbę części też pochodzących z Chin. No, chiński eksport kabli światłowodowych gwałtownie wzrósł jesienią 2024 roku, po tym jak Rosja rozpoczęła z powodzeniem zresztą używania dronów tych na sznurku latających, czyli sterowanych kablem, co powoduje ich odporność na zagłuszanie sygnału. No i praktycznie w czasie rzeczywistym obraz z tego drona i możliwość sterowania bardzo precyzyjnego do ataków. Tak? Eksport baterii litowo-jonowych do Rosji również gwałtownie wzrósł, ponieważ rosyjskie wojsko zwiększyło właśnie produkcję tych kwadrokopterów zasilanych bateriami i od tamtego czasu zresztą utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Podobne wzrosty zresztą eksportu baterii i światłowodów do Iranu nastąpiły w lipcu i sierpniu ubiegłego roku po wojnie 12-dniowej. Tym bardziej, że wspierane przez Iran milicje używały dronów sterowanych światłowodami, między innymi, żeby zniszczyć właśnie amerykański helikopter Black Hawk i system radarowy obrony powietrznej w Bagdadzie w marcu. I rzeczywiście, no, zauważyliście Państwo, wtedy właśnie pojawiły się, ja też o tym mówiłem, drony zupełnie nowej jakości, prawda? Zupełnie inna jakość ataków przez te milicje szyickie niż to, co było wcześniej. No, może też mają konto na AliExpress, prawda, i sami kupują. W każdym razie, jeśli chodzi o i firmy, to na przykład firma Xiamen Limbach, która została objęta sankcjami za dostarczanie silnika L550 do tych dronów Shahid, została też objęta sankcjami Unii Europejskiej za udostępnienie projektów silników podmiotom zaangażowanym w produkcję Shahidów. Co więcej, chińska, najfajniejsze to jest w tym wszystkim to, że ten silnik jest bardzo dobry, bo został zaprojektowany w Niemczech. Chińska spółka w Niemczech jest właścicielem firmy, która opracowała ten silnik, który później jest zaprojektowany w Niemczech, produkowany w Chinach. No i to jest tak, że Stany Zjednoczone mają problem, ponieważ nie są w stanie całkowicie wstrzymać handlu, dlatego właśnie celem ich jest maksymalne zwiększanie kosztów tych wszystkich procederów dla Iranu i Rosji. Natomiast prawdopodobnie może być tak, że część tych działań, znaczy, a to jest, nie ma danych dokładnych, że jak gdyby skutkiem tych działań jest to, że do Rosji na przykład trafiają części gorszej jakości, podróbki krótko mówiąc, albo części właśnie wzorowane na tych pierwotnych, a nie z tych pierwotnych właśnie firm, gdzie te części były wyższej jakości, podobno no to zwiększyło awaryjność dronów rosyjskich. Natomiast jaki procent, jaki to ma wpływ na pole bitwy, nikt na razie nie jest w stanie powiedzieć. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, otóż Trump oskarża papieża. Otóż no, w przeddzień dosłownie wizyty, bo pod koniec tego tygodnia będzie wizyta Marco Rubio w Rzymie, Trump ponownie zaatakował papieża. Otóż powiedział coś takiego, że papież naraża na niebezpieczeństwo wielu katolików i wiele osób. No trzeba pamiętać, że to właśnie może skomplikować wizytę sekretarza stanu Marco Rubio w Rzymie. Przypomnijmy, że urodzony w Chicago, czyli na polu dzikiej cebuli, papież stał się jednym z najbardziej zagorzałych krytyków coraz powszechniejszego stosowania siły militarnej przez Trumpa, co znowu rozgniewało Trumpa, którego no silne poparcie wyborcze ze strony chrześcijan, a już szczególnie katolików, pomogło mu w powrocie do Białego Domu. No więc tutaj właśnie Trump w wywiadzie powiedział, papież wolałby mówić o tym, że Iran może mieć broń jądrową. Nie sądzę, żeby to było dobre. Myślę, że naraża na niebezpieczeństwo wielu katolików i wiele osób. Papież Leon nigdy nie powiedział, że irański program nuklearny byłby akceptowalny. Wielokrotnie wzywał do świata wolnego od broni jądrowej. Natomiast stanowczo skrytykował wojnę Stanów Zjednoczonych prowadzoną z Iranem, twierdząc, że ona niczego nie rozwiązuje i wezwał do negocjacji. No, Biały Dom, trzeba pamiętać, że podawał bardzo liczne, jak już mówiłem, powody wypowiedzenia wojny Iranowi, prawda, codziennie praktycznie inny. Od eliminacji irańskiego programu rakietowego, zniszczenia bazy przemysłu obronnego, wstrzymania działań o uzyskanie broni jądrowej, zniszczenia marynarki wojennej, zmiany reżimu i tak dalej. Natomiast Trump wcześniej powiedział, że Stany Zjednoczone całkowicie unicestwiły potencjał nuklearny Iranu w czerwcu ubiegłego roku, więc o co w tym momencie chodzi? Watykański sekretarz stanu Pietro Parolin powiedział, papież kontynuuje swoją drogę, głosząc Ewangelię, robi to, czego wymaga jego rola, czyli głosi pokój. No więc zarówno papież, jak i wysocy rangą amerykańscy duchowni katolicy krytykują prawie codziennie administrację, zarówno za jej nieugiętą taktykę wobec imigracji, jak i za stosowanie siły za granicą. Trump reaguje ostro, krytykując papieża, nazywając go słabym w kwestii przestępczości i fatalnym w polityce zagranicznej oraz oskarżył go o sprzyjanie radykalnej lewicy. No więc, natomiast Leon zyskał poparcie wielu konserwatywnych katolików, którzy chwalili go za to, że podtrzymuje tradycję nauki wyraźniej niż jego poprzednik, czyli Franciszek. No ten konflikt dzieli amerykańskich wyborców katolickich, zdecydowana większość z nich popierała Trumpa w 2024 roku, natomiast sondaże opinii publicznej w ostatnich miesiącach pokazują zasadniczy spadek poparcia dla Trumpa. Badanie pod koniec kwietnia wskazało, że 42% amerykańskich katolików zgadza się ze stanowiskiem papieża Leona, a 31% zgadza się z Trumpem w tej kwestii. Jeżeli dobrze pamiętam, to te poparcie wśród tych katolików tam było na poziomie 60-70% dla Trumpa w czasie wyborów. No, mogę się mylić, tam 66% chyba. No papież szczególnie krytycznie odniósł się do groźby Trumpa skierowanej pod adresem Iranu w kwietniu, mówiąc, że cała cywilizacja zginie. Krytyka zresztą Leona wykracza poza konkretny przypadek Iranu, obejmuje szerokie potępienie wojny jako takiej, co spowodowało znowu krytykę ze strony Vance'a, który jest konwertytą na katolicyzm, który stwierdził, że papież powinien być ostrożny w wypowiedziach teologicznych, ponieważ idea wojny sprawiedliwej jest również częścią nauczania katolickiego. No, ale Vance jest nieczytaty, niepisaty, więc nie wie, co to jest wojna sprawiedliwa, natomiast widzowie mojego kanału wiedzą, bo mieliśmy o tym część edukacyjną. No więc po tym tygodniu słownych przepychanek USA ogłosiły, że wyślą Rubia do Rzymu. Nie wiadomo, że może żeby odebrał kapelusz kardynalski dla Vance'a, albo że sam dostanie. W każdym razie przedstawiciele USA zapowiedzieli, że będzie on dążył do zmniejszenia napięć i rozpoczęcia bardziej produktywnego dialogu. Rubio ma się spotkać z papieżem i z Parolinem w czwartek, ma również omówić kwestię Kuby. No, Watykan od miesięcy zabiega o mediację między Waszyngtonem i Hawaną, mając na celu złagodzenie kryzysu gospodarczego na wyspie i tego, żeby zmniejszyć problemy humanitarne. Zresztą urzędnicy kubańscy zwrócili się do Watykanu z petycją o nakłonienie USA do złagodzenia sankcji. Natomiast Watykan zresztą od dawna próbuje również odwieść administrację Trumpa od użycia siły militarnej na Kubie. Rubio ostrzegł, że rząd kubański stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA ze względu na bliskie powiązania z Rosją i Chinami. Tutaj powiedział Rubio, nie pozwolimy, by zagraniczna armia, wywiad czy aparat bezpieczeństwa działały bezkarnie 145 km od wybrzeży Stanów Zjednoczonych. To się nie wydarzy za prezydenta Trumpa. No więc atak Trumpa na papieża z całą pewnością skomplikuje wysiłki USA w celu koordynacji działań dyplomatycznych z Watykanem na Kubie i w innych miejscach. To specjaliści nie mają wątpliwości. Natomiast w piątek Trump nałożył nową serię sankcji wobec Kuby wymierzone w szersze obszary gospodarki wyspy i zagroził sankcjami wtórnymi dla instytucji finansowych współpracujących z rządem Kuby, co w naturalny sposób pcha właśnie Kubę w objęcia Rosji i Chin. Zresztą Rosja, powiedzmy sobie szczerze, jako jedyna zresztą realnie pomogła Kubie w tym kryzysie humanitarnym, przełamując tą amerykańską blokadę. Proszę Państwa, i mamy już teraz przedostatni temat, to jest minister spraw zagranicznych Iranu, wizyta w Chinach. Otóż minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi spotkał się w Pekinie z szefem dyplomacji chińskiej. No, ta wizyta pokazuje bliskie relacje między tymi strategicznymi partnerami na kilka dni przed planowaną tam wizytą Trumpa. Wang Yi przeprowadził w środę rozmowy z Araghchim, to poinformowała, czyli dzisiaj rano poinformowała oficjalna agencja prasowa Xinhua. Jeszcze do tej pory nie opublikowano żadnych informacji na temat treści rozmów. Ale wskazuje się, że jest to pierwsza wizyta irańskiego wysłannika w Chinach od czasu, kiedy Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Spotkanie sugeruje, że obie strony zacieśniają koordynację przed spodziewanym właśnie szczytem Trumpa. Trump ma być 14-15 maja albo 15-16, ale 14-15 jest bardziej prawdopodobny, no i chce się spotkać z Xi Jinpingiem. Pekin jest kluczowym dla Teheranu partnerem zarówno dyplomatycznym i gospodarczym. Oba kraje zresztą utrzymywały bliskie kontakty podczas tejże wojny. Czołowi dyplomaci odbyli co najmniej 3 rozmowy telefoniczne. Natomiast no oczywiście wizyta Rakciego będzie analizowana w Waszyngtonie, ponieważ Stany Zjednoczone chcą zwiększyć presję ekonomiczną na Iran, żeby otworzył cieśninę Ormus. Notabene, no jak zwiększyć, jak podobno już została zrujnowana ta gospodarka. Wiecie Państwo, że to propaganda jest tak niespójna już w tym, co opowiada te bajki, że to się nie mieści w niczym. W każdym razie tutaj sekretarz stanu Marco Rubio powiedział: mam nadzieję, że Chińczycy powiedzą mu to, co musi usłyszeć, a mianowicie, że to, co robicie w cieśninach, powoduje waszą globalną izolację. No i w interesie Chin leży, aby Iran przestał zamykać cieśniny, to szkodzi również Chinom. Przypomnijmy, że Iran zapowiedział, że chińskie statki będzie przepuszczał. Departament Skarbu USA nałożył sankcje na chińskie prywatne rafinerie ropy naftowej za przetwarzanie irańskiej ropy, w tym na Hengli, jedno z największych w kraju. Chiny zareagowały, nakazując firmom zignorowanie amerykańskich sankcji, co jest bezprecedensowym krokiem, ale na podstawie ustaw chińskich tak już można zrobić. Xi Jinping wezwał do ponownego otwarcia cieśniny, ale jeśli chodzi o prośby Waszyngtonu, żeby pomagał w odblokowaniu szlaku wodnego, to tego na pewno Chiny nie zrobią. A na pewno nie zrobią tego siłą, tak jak chcą tego Amerykanie. Zresztą Chińczycy wielokrotnie, w tych komentarzach, czy w Xinhua, czy w Global Timesie, prawda, czy w innych tych mniej lub bardziej oficjalnych i półoficjalnych publikatorach państwowych, oni wyraźnie mówią, że przecież ta cieśnina była otwarta przed wojną, więc o co chodzi? Jakie w ogóle pretensje do Chin w czymkolwiek? Tak? Jak Amerykanie sobie popłyną, to zostanie znowu otwarta. Tak? Chociaż moim zdaniem to już nie będzie takie proste, bo już się z Iran przyzwyczaił do tego, do myśli, że będzie pobierał opłaty za jak gdyby za wspieranie przepłynięcia tym szlakiem wodnym, co podrożyłoby ropę o $1 na baryłce, tą, która wypływa z zatoki. No, w zeszłym miesiącu irańscy urzędnicy przypisali ostatniej próbie Chin uzyskania akceptacji zawieszenia broni wynegocjowanego przez Pakistan, chociaż Pekin publicznie się do tego nie przyznał. Również chińskie media państwowe odrzuciły te twierdzenia, twierdząc, że rola Chin w zawieszeniu broni jest wyolbrzymiona. No, natomiast no, wizyta Rakciego ma podkreślić jednak pozycję Chin jako jednego z niewielu geopolitycznych mocarstw, mających pewną przewagę zarówno nad Iranem, jak i nad USA. Przed podróżą do Chin Rakci był w Rosji. Spotykał się 27 kwietnia z Putinem. No Putin prawdopodobnie w maju też uda się do Chin, co będzie notabene jego pierwszą podróżą zagraniczną w tym roku. No, znaczy, tak czy inaczej to wskazuje na rosnącą rolę Chin, bo wszystkie państwa, proszę zobaczyć, kto nie ma jakiegoś tam konfliktu, to zwraca się do Chin. Trump zwraca się, żeby Chiny zrobiły to i to, prawda, i tam pomogły mu ciśnienie Ormus, jednocześnie nakładając sankcje. To jest, co jest tak głupim sposobem rozmowy z Chińczykami, że się to aż no, nie da prawie komentować, bo Chiny tym bardziej mogłyby właśnie powiedzieć, no to my tam ich namówimy, prawda, żeby jeszcze chiński mur wybudowali w środku tej cieśniny. Więc to jest jedna rzecz, ale też proszę zobaczyć, i Rosja się zwraca do Chin, Iran się zwraca do Chin. Także tak czy inaczej wszystkie drogi prowadzą do Pekinu w tej chwili. Nie wiem, czy to jest trend globalny, ale jeżeli Trump chciał doprowadzić gdzieś tam w swojej umysłowości do izolacji międzynarodowej Chin, nasi różni domorośli stratedzy, którzy swoje szlify naukowe zdobywali, czytając prawdopodobnie no, okładki na batonikach, prawda, tam są bardzo ciekawe rzeczy czasami, albo takie w płatkach owsianych czasami są takie broszurki edukacyjne. Krótko mówiąc, ci, którzy twierdzą, że to jest będzie poczwórny Kissinger, tak? Poczwórny Kissinger, prawda, i prawą ręką za lewe ucho Miedwiediewa. I to, proszę Państwa, będzie cała ta strategia wspólnego sojuszu rosyjsko-amerykańskiego przeciwko Chinom. No jest tam się komuś naprawdę pomyliło w głowie. W każdym razie tutaj, natomiast trzeba też powiedzieć, że Ławrow był pierwszym ministrem spraw zagranicznych, do którego Wang zadzwonił, żeby omawiać konflikt, dzień po rozpoczęciu ataków amerykańskich. Również obaj dyplomaci przeprowadzili obszerne rozmowy w Pekinie podczas wizyty Ławrowa w ubiegłym miesiącu. Proszę Państwa, w części dzisiaj edukacyjnej opowiemy sobie o kałaszach. O kałaszach, o historii, o ich obyczajowości, o wierzeniach i statusie politycznym. Otóż tak, kałaszowie, których nazywa się kalasza albo kalasz lokalnie przynajmniej, oni, jest to niewielka grupa etniczno-religijna mieszkająca północno-zachodni Pakistan, przede wszystkim trzy doliny w regionie Chitral w prowincji Khyber Pashtunkhwa. To jest, czyli Bumburet, Rumbur i Birir. Od razu Państwu powiem, że ja trzy razy próbowałem tam do nich dojechać, za każdym razem mnie wojsko zatrzymywało. Nie pozwalali ze względu właśnie na to, że oni tam chronili tą dolinę, bo wtedy akurat Taliban wpadł na pomysł, żeby ją sobie zaatakować. W każdym razie jest to jedna z najbardziej, no powiedzmy, egzotycznych społeczności Azji Południowej. Zachowali oni, dzięki również pewnej izolacji geograficznej, odrębny język, tradycyjne stroje, święta, obrzędy. Obrzędy, religii o cechach politeistycznych i animistycznych. Co więcej, taka ciekawostka, że wskazuje się, bo jest legenda mówiąca o tym, że są potomkami żołnierzy Aleksandra Macedońskiego. I nawet Grecja tam kiedyś otworzyła szkołę w ogóle w jednej z tych dolin. Tam wskazywano, że ten ich, bo oni są politeistami, że te ich kulty są, bardzo przypominają właśnie, te boginia przypomina Atenę na przykład, którą oni czczą i tak dalej. Więc krótko mówiąc, coś niezwykle ciekawego. Na pewno jest to żywa pozostałość przedislamskich tradycji religijnych Hindukuszu. Wskazuje się właśnie, że to jest właśnie politeizm, ofiary ze zwierząt składają, mają praktyki wróżebne, właśnie mają wróżów własnych, rodzaj szamanów, którzy odgrywają ważną rolę w społeczności i tak dalej. Więc no to jest tak, że oni żyją niedaleko granicy Pakistanu z Afganistanem, doliny są trudno dostępne, region jest miejscem styku wielu ludów, języków i religii, prawda? Czyli Pasztunów, Nuristańczyków, Chitralczyków, czy Chitralczyków, muzułmanów, sunnickich, Izmailitów i jeszcze na dodatek różnych społeczności lokalnych. No, gospodarka jest oparta na rolnictwie oraz hodowli głównie kóz i wołów. Historia kałaszów jest znana ze źródeł historycznych, ale w dużej mierze z tradycji ustnej legend. No więc w popularnych opowieściach bardzo często i bardzo silne jest przeświadczenie, że to wśród kałaszów, że są potomkami żołnierzy Aleksandra Wielkiego. Współczesne badania genetyczne tego nie potwierdzają, albo jeżeli tak, to mogło być, to już się dawno wymieszali ci żołnierze z ludnością lokalną. Natomiast w przeszłości kałaszowie i spokrewnione z nimi grupy nuristańskie zamieszkiwali znacznie większy obszar. To jest, zresztą muzułmanie nazywali to kafiristanem, prawda, czyli krajem niewiernych. Oczywiście pejoratywnie, prawda? Britannica zresztą właśnie twierdzi, Encyklopedia Britannica właśnie, że tutaj właśnie używano wobec nich po prostu nazwy niewierny, wobec i kałaszów, i nuristańczyków, właśnie żeby podkreślić, prawda, tą ich odrębność religijną. No, przymusowo Nuristan został pod koniec XIX wieku został przymusowo zislamizowany. To jest tak, że emir afgański Abdar Rahman przeprowadził podbój i konwersję ludności właśnie tego dawnego, jak nazywano, kafiristanu, który został następnie przemianowany na Nuristan, prawda, czyli właśnie kraj światła. Część natomiast właśnie tradycji przedislamskich przetrwała po pakistańskiej stronie granicy właśnie wśród kałaszów. Oni posługują się językiem, który nazywa się Kalashamun. To jest, należą do grupy języków indoaryjskich. W praktyce zna wielu też Kowar, Urdu, czasami Pasztu, no i angielski. Język jest jednym z kluczowych elementów ich tożsamości i również dlatego, ponieważ jedno z bardzo ważnych elementów kulturowych są pieśni. Pieśni, mity, opowieści, formuły rytualne, prawda, i tradycyjna wiedza, która jest przekazywana ustnie. Religia kałaszów jest politeistyczna, animistyczna i rytualna. Wskazuje się na podobieństwa do tradycji przedwedyjskich, prawda, indoirańskich. Kałaszowie wierzą w liczne bóstwa, duchy, siły natury oraz obecność przodków. Bardzo ważną rolę odgrywa też natura, czyli góry, źródła, drzewa, zwierzęta, pory roku i cykle rolnicze. Świętość nie jest tutaj oderwana od codziennego życia, właśnie przejawia się w rolnictwie, hodowli, płodności, zmianach pogody, narodzinach, śmierci, relacjach społecznych. W tradycyjnych obrzędach występowały ofiary ze zwierząt, zwłaszcza z kóz oraz właśnie te tańce, praktyki wróżebne szamanów. Jeśli chodzi o, święta, to takie najważniejsze święta to jest Chilam Joshi, święto wiosenne obchodzone w maju. Jest związane właśnie z odnową, no, tak jak u nas, prawda, u Słowian. Tak? Znaczy, oglądając kałaszów, można sobie wyobrazić, jak wyglądali kiedyś Słowianie, tak? Czyli święto wiosny obchodzone właśnie w maju, związane z odnową życia, mlekiem, płodnością, młodością, rozpoczęciem nowego cyklu pastersko-rolniczego. Później jest Uczał, to jest święto letnio-jesienne, związane właśnie z plonami, zbiorami i dziękczynieniem za urodzaj. Jest Czałmos, to jest najważniejsze święto zimowe, odbywające się w okresie prześlenia zimowego. Ma charakter oczyszczający, wspólnotowy, religijny. Tutaj towarzyszą mu pieśni, rytuały, uczty, odwołania do świata bogów i przodków. No jeżeli chodzi o obyczajowość, to jest, mają bardzo barwne stroje, zwłaszcza kobiece. Kobiety noszą charakterystyczne czarne suknie zdobione kolorowymi haftami, muszlami, koralikami i tak dalej. Mają też takie bardzo charakterystyczne nakrycia głowy. Możecie ich sobie Państwo wygooglować, prawda? Jest sporo na ten temat. Strój ten jest jednym zresztą takim właśnie bardzo rozpoznawalnym elementem ich kultury. Społeczność jest klanowa, lokalne rady starszych, prawo jest zwyczajowe, duże znaczenie mają więzi pokrewieństwa, rytuały właśnie przejścia i uczestnictwo w świętach. Pozycja kobiet jest zdecydowanie wyższa niż w społecznościach muzułmańskich. Kobiety uczestniczą właśnie w tańcach, świętach, pracy gospodarczej, życiu wspólnotowym. Natomiast ważnym elementem na przykład, no właśnie, tutaj już nie będziemy sobie opowiadali o szczegółach, ale w każdym razie kobiety raz na miesiąc są izolowane. To się nazywa w takie specjalne pomieszczenia albo domy, które nazywają się baszali. Są wtedy izolowane. Natomiast z punktu widzenia wewnątrz tej kultury kałaskiej ma to znaczenie rytualne i kosmologiczne związane z pojęciem czystości, płodności, porządku świata. Tak? No więc jeżeli chodzi o tradycyjną wiarę, to Suri Jagek, prawda, albo Jagek, to jest część dziedzictwa kałaszów. Jest to tradycyjna praktyka obserwacji słońca, księżyca, gwiazd i cieni w odniesieniu do lokalnej topografii. Ona służy do przewidywania pogody, planowania siewów, hodowli i tak dalej. Tutaj właśnie UNESCO opisując to pisze, że jest to tradycyjny system meteorologiczny i astronomiczny używany właśnie do określenia właściwego czasu siewu, hodowli i przewidywania klęsk naturalnych. Jest w tej chwili wpisane to na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego. No, kałaszowie żyją w państwie muzułmańskim, są otoczeni przez społeczności muzułmańskie, więc tutaj część kałaszów zresztą przeszła na islam, ponieważ to oznacza zmianę statusu społecznego, ale również oddalenie się od tradycyjnych rytuałów. W związku z tym jest to dla wspólnoty tych kałaszów jest to poważne wyzwanie demograficzne i kulturowe, tym bardziej, że jest tam ich niewielu. Natomiast tutaj no, w Chitralu długi czas istniały różne formy współistnienia, wymiany gospodarczej, lokalnej tolerancji. Natomiast no, to na pewno, proszę Państwa, no, kałaszowie, w ogóle ten kałaszowie prawdopodobnie zarabialiby krocie, gdyby nie obecność ewentualnie Talibanu, no i to, że to jest akurat mało bezpieczna część Pakistanu, tak jak mówiłem, no, wojsko bardzo często zatrzymuje turystów, czy w ogóle zatrzymuje tam ruch ze względu właśnie na przemieszczanie się tych grup zbrojnych różnej maści dżihadystów. No, to w każdym razie powoduje, że rozwój turystyki nie jest taki, jaki był, bo kiedyś Grecja na przykład bardzo była zainteresowana właśnie uznając dziedzictwo, powiedzmy, że znaczy uznając tą legendę, prawda, za prawdziwą o właśnie tych związkach z greckimi żołnierzami. Wiecie Państwo, zresztą to nie jest pierwsza taka legenda. No była też taka legenda, że jeszcze przed żołnierzami Aleksandra Macedońskiego niektóre miasta w Indiach na przykład północnych otwierały bramy, twierdząc, że oni są też potomkami właśnie Greków, tak? Znaczy greckich wypraw wcześniejszych. I przyznając się jak gdyby do dziedzictwa wspólnej religii, prawda, nawet niektórzy mówili jakimś językiem podobno, który grecki przypominał. Więc tutaj właśnie tak samo Grecja kiedyś próbowała zainwestować, ale się Grecy wycofali właśnie po tym, kiedy wybuchły tam kolejne powstania talibów w tych pakistańskich oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o status, to oczywiście w tej chwili Kałaszowie, liczebność ich szacuje się na około 7,5 tysiąca ludzi. No w ostatnich latach pojawiły się takie działania międzynarodowe, ale również pakistańskie. No właśnie Pakistan nagle zrozumiał, że ci kałasze mogą być niesamowicie atrakcyjnym wabikiem dla turystów z całego świata. W związku z tym właśnie to wpisanie na listę UNESCO jest jakby pierwszym etapem do ochrony specjalnej kałaszów. Święta w każdym razie, stroje, muzyka są bardzo atrakcyjne wizualnie. Turystyka daje duże dochody. Turyści traktują kałaszów właśnie jako taki żywy skansen, prawda? No oczywiście fotografują obrzędy bez zgody i tak dalej, wchodzą do miejsc rytualnych i tak dalej. No sprowadzają kulturę do widowiska, natomiast no, z drugiej strony to powoduje, że daje podstawy do utrzymania i do zachowania, no bo alternatywą jest asymilacja, co powoduje automatycznie awans społeczny, prawda, no, w ramach jednak muzułmańskiego kraju, jakim jest Pakistan. Także kałaszowie są w każdym razie niezwykle ważni dla antropologii, religioznawstwa, historii Azji Środkowo-Południowej. Badanie jej kultury pokazuje, jak wyglądały dawne formy religijności Hindukuszu przed ekspansją islamu. Również właśnie znaczenie ma to, że zachowali właśnie unikalny system rytuałów, mitów, świąt, wiedzę o przyrodzie, organizacji społecznej, który w innych regionach albo zanikł, albo został tak przekształcony, że nie nadaje się do badania. Także no mam nadzieję, że Państwa kałaszowie zainteresowali. Tak jak mówię, mi się nie udało ani razu, chociaż próbowałem naprawdę parę razy, żeby tam do nich dojechać, może kiedy się właśnie tam uspokoi na granicy, chociaż mało prawdopodobnie afgańsko-pakistańskiej, to będzie można tam znowu właśnie pojechać sobie turystycznie. No trzeba po prostu próbować, mieć szczęście, tak? Mi się akurat nie poszczęściło. Proszę Państwa, i to by było na tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że dzisiaj jest live o godzinie 19.30. Zapraszam na live'a na 19.30. Będziemy komentowali, może trochę mniej poważnie, różne wydarzenia na świecie, a może nawet zahaczymy gdzieś tam o krajowe, bo wyzłośliwiamy się trochę, ale głównie na temat zagranicznych. W każdym razie to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, oczywiście przypominam o wspieraniu na Patronite, na buymeacoffee.com, buycoffee.tu. To dzięki Państwa wsparciu i Państwa szczodrobliwości mogę prowadzić ten kanał. Przypominam też, że jak Państwu się kończy patronat, to trzeba go odnowić ręcznie. Nawet wiele osób tego nie zauważa, bo po prostu tam jest tak, że z niewiadomych dla mnie przyczyn Patronite ma tak, że podpisuje umowy z jakimiś takimi operatorami finansowymi, którzy nie pozwalają na stałą subskrypcję, tylko tak, że tam się po 3 miesiącach ona się automatycznie wyłącza i trzeba ją znowu ręcznie włączać. Dlaczego? Pewnie po to, żeby ludziom było trudniej i po to, żeby autorzy musieli przypominać o tym. I oczywiście teraz na zakończenie mamy jeszcze reklamy. Otóż jeśli szukają Państwo większej kontroli nad dokumentami i procesami w dobie KSeF, warto zwrócić uwagę na to rozwiązanie. System Neon od Connecto to webowe narzędzie do elektronicznego obiegu dokumentów, które łączy m.in. KSeF, CRM, projekty i zarządzanie zespołem w jednym miejscu. Warto sprawdzić ten system osobiście i umówić się na bezpłatną konsultację. Link do niej znajdziecie Państwo w opisie odcinka. I druga reklama, otóż w czasie napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, pisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Ja już się z Państwem żegnam. Państwa Alki Laptan Bachu, Alkafi Lapta Sir, prawda, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. A karawana dzisiaj pójdzie live o godzinie, dzisiaj to znaczy w środę, o godzinie 19.30. Mam nadzieję, że Państwo się w czasie tych live'ów bawią równie dobrze jak ja. Także do zobaczenia o 19.30.